Drodzy Państwo, jak ojciec Dariusz wspominał, już za chwilę będziemy kontynuowali rozmowy niedokończone. Goście Radia Maria to pan redaktor Jacek Karnowski i pan redaktor Rafał Ziemkiewicz. Telefony do naszego studia 56 655 23 55 Polska Północna, 56 655 23 56 Polska Południowa. Dla słuchaczy spoza Polski, z zagranicy 48 56 655 23 33. Ze Stanów Zjednoczonych i Kanady 11 48 56 655 23 66. Chciałbym jeszcze słowo rzec dobre. Bardzo dziękujemy tym wszystkim, którzy wspierają Radio Maria darami serca. Nasi ofiarodawcy z Warszawy: pan Jan Ciszewski, pani Krystyna Klemencka, pan Cezary Andrzej i Maria Czachor, pani Zofia Czerwonowska, pan Ryszard Czyżewski, pan Janusz Dobrowolski, pan Radosław Dobrzyński. Z Wrocławia pan Tomasz Wójcik, pan Zbigniew i Bronisława Zagórda, pan Stefan i Maria Zawrotniak, pan Marek i Aleksander Zyśko, pani Krystyna Żabowska, pani Zofia Krystyna Rzymalska i ofiarodawcy z Gdańska, pan Bogdan Pietrzak, pan Tomasz i Maria Piątkowscy, pan Ryszard i Stanisława Poniatowscy, pan Andrzej i Wiesława Popławscy, pan Marian Kazimierz Pętlicki, pan Mieczysław Róg, pani Anna Romańczyk-Róg i pani Jadwiga Romska.
Wszystkich dziś ciekawość budzi, kto jest najszczęśliwszym z ludzi. A ja mówię, że na pana najszczęśliwszy los Urmana. Hej, dziobo! Hej, kastany! Hej, dziobo! Kozła kieruję konie, jestem jakby król na tronie. Tam gdzie zechcę, szkapy idą, czy to koczem, czy to bidą.
Hej, dio!
Hej, kadio!
Hej,
kadio! Hej, kadio!
Hej, dio!
Hej, kadio! Tylko jedna ta różnica, sprawiedliwszym jest woźnica. Choć na konia jarzmo kłada, jednak nim sumienie włada. Hej, dio!
Hej, dio!
Hej, ta stary!
Młody jary!
Hej, dio!
Hej, dio!
Wszystkich, co krew braci sają i co ludzkości nie znają, wrogów pobrałbym na furę i wywrócił w jakąś dziurę.
Hej, dio!
Hej, ta dio!
Hej, ta stary!
Młody jary!
Hej, dio!
Hej, ta dio!
Hej, ta niszta!
A tego, co w spytka grodzi, kogo kraj swój nie obchodzi, z hornalkami marsz do brony, niechaj uprawia zagony. Hej, dio!
Hej, ta dio!
Hej, ta stary!
Odbijali!
Hej, dio!
Hej, ta dio!
Lecz wy, którym rząd poddany, bierzcie za przykład kurmany, wam to należy miarkować, jak podwładnymi kierować.
Hej, dio!
Hej, ta dio!
Hej, ta stary!
Młody dziary!
Hej, dio!
Hej, ta dio!
Hej, ta niszta!
Nie pomieniałbym się z nikim, pamiętliwe mam koniki, nie zapomną nigdy w świecie tych, co dzieli je po grzbiecie. Hej, dio!
Hej, ta dio!
Hej, ta stary!
Odbijali!
Hej, dio!
Hej, ta dio!
Pamiętaj taki siaki, coś się dobrze dał we znaki. Choćbyś koniom cukier dawał, już nie weźmiesz ich na kawał.
Hej, dio!
Hej, ta dio!
Hej, ta stary!
Młody jary!
Hej, dio!
Hej, ta dio!
Hej, ta niszta!
Gdybyś koniom nie dał paszy, tylko biczem ciągle straszył, wtedy próżna twami kręga, sam do wozu się zaprzęgaj. Hej, dio!
Hej, ta dio!
Hej, ta stary!
Odbijali!
Hej, dio!
Hej, ta dio! Hej, ta niszta dio!
Koń nie prosi i nie pyta, ale twarde ma kopyta i jak wierzchnie to się zdarza, że dosięgnie gospodarza.
Hej, dio!
Hej, ta dio!
Hej, ta stary!
Odbijali!
Hej, dio!
Hej, ta dio!
Hej, ta dio!
sobie drogą jedziem, ja na koźle koń naprzedzie. Śpiewam pioskę tę po drodze, gospodarzom ku przestrodze. Hej, wio!
Dwanaście minut po północy. Proszę bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Wszystkim panom i ojcu. Ja dzwonię z Koszalina, Zofiami na imię. Chciałabym bardzo zwięźle powiedzieć o bardzo takich ważnych dla mnie sprawach i nie wiem, czy się jakoś tam, no spróbuję się jakoś tam skoncentrować. Chodzi mi przede wszystkim o media. Przecież jak można mówić teraz, żeby Polacy płacili abonament, jeżeli no już pomijam to, że ten mądry nasz premier nawoływał do tego, żeby haraczu nie płacić. Pan Komorowski w trakcie swojej kampanii wyborczej, pan Kaczyński czekał z dziennikarzami w tym, jak się nazywa, Info, w telewizji Info, a pan Komorowski ostentacyjnie w ostatniej chwili przyszedł i powiedział, że tak do niego mówili mi, nie wchodź w to gniazdo os. Siedział pan Ziemiec i taka pani jeszcze jakaś, nie wiem, jakaś. W każdym bądź razie, na przykład Rzeczpospolita. Kupowałam tą gazetę przez tyle lat. Nie wolno było tam, ani uważam, że ani w Rzeczpospolitej, nie wolno było zamieszczać reklam. Teraz jak dostał, to chyba w prezencie taki, zapomniałam nazwisko tego pana, ale to chyba nie warto go przypominać. No uważam, że co druga strona to reklama. Jak można mówić o tym, że ja żyję w wolnym kraju i że ja o takę Polskę walczyłam? Nie o takę właśnie, tylko to jest coś strasznego, co się... I ludzie się na to zgadzają, ludzie patrzą, nie widzą. Ja nie wiem naprawdę, w czym jest rzecz, o co w tym wszystkim chodzi. Każdy tylko myśli, nie każdy, ale jest tak, że... Jest atak na pana Kaczyńskiego, w ogóle na cały PiS. Jest wyśmiewany do tego stopnia, że nawet już jak ktoś ma... Wszyscy ludzie mają koty i są bardzo szanowani z tego powodu, że te koty łapią, karmią. A Kaczyński ma kota i jest wyśmiewany z tego powodu. To są niby drobne sprawy. Czy ten, na przykład ten... Jak on się tam nazywa, zapomniałam, ten... Niesioł Jadowity, no tak się na niego mówi, Niesiołowski. Przecież to jest człowiek, którego nie, w normalnym kraju nie powinno w ogóle być słychać. Ja słucham Radia Z, jak są te programy poranne z Olejnikową. To jest wykład Siwca. Tam nie ma mowy, żeby w całości swoją wypowiedź mógł powiedzieć wszystko, co chciał ktoś z innej opcji. No i króluje tam ten pan Nałęcz, to jest pierwszy Lizus RP. No ja mam płacić na taką telewizję? Przestałam płacić. Nie płacę. Jeżeli jeszcze Lis ma jakąś tam rodzinę i zatrudni się ją w telewizji, toż to przecież ta telewizja tym bardziej upadnie. Jak można się w ogóle zgodzić na to, na taką profanację? Przecież pierwszy program radia, bo ja radia więcej słucham, telewizji oglądałam bardzo rzadko, teraz zaczęłam właśnie oglądać telewizję. Pierwszy program radiowy, niedzielny taki program w samo południe, był naprawdę wartościowym programem. Teraz tam jest na zmianę syn Mazowieckiego albo Ordyński. I zapraszają sobie swoich, zawsze tych samych, zawsze prawomyślnych, zawsze na ten sam temat. I przecież to nie jest dla ludzi takich normalnych, takich, którzy by chcieli w naszej ojczyźnie żyć jak ludzie, że ja muszę wysłuchiwać czegoś, czemu ja jestem przeciwna. Mnie to nie odpowiada taki pan Dąbrowa na przykład. Dlatego mówię dużo na temat tych telewizorów i radia, że telewizja, która naprawdę jest wartościowa i naprawdę... Coś z sobą reprezentują ci ludzie, którzy tam w tej telewizji siedzą i tam się nikt z nikim nie kłóci i nie przerywa w pół zdania. Nie dostanie tej częstotliwości, no bo nie. To nie ma żadnego uzasadnienia, nie bo nie. Czy naprawdę my już umrzemy w takim kraju? Co to, o co tu chodzi, do czego to, to dojdzie? To naprawdę ja się sama
czyli
zastanawiam.
Pani prosi teraz pani Zofio o dobre...
A przepraszam bardzo, już wszystkiego dobrego życzę i szczęść Boże.
Dziękujemy, szczęść Boże. Czyli o dobre słowo od panu redaktorów prosimy.
No ja rozumiem, że chyba pani... oczekuje po nas, pani Zofio, no, jakiegoś pocieszenia, tak? Jakiegoś optymizmu, bo ja rozumiem, to wielu ludzi jest równie jak pani umęczona tą całą sytuacją. To jest rzeczywiście taka męcząca sytuacja, że jesteśmy niby u siebie, tak, ale nie u siebie, bo jesteśmy ciągle tresowani, ciągle mamy takich właśnie mędrców, jak pani tu wspomniała z programu pierwszego, którzy uważają, że media, które dostali do ręki, chociaż nazywają się publicznymi, są po to, żeby organizować takie seanse rechotu i właśnie nas tutaj wszystkich tresować, wyśmiewać, że jesteśmy jakimiś rarogami, jakimiś cudakami, prawda, którzy się mają bez przerwy wstydzić w ogóle i natychmiast zmienić, a jeżeli nie, to gdzieś tam wądo kruchty i siedzieć tam, zamknąć się i nie pokazywać, bo wstyd nami obciak robicie przed Europą. Więc doskonale te emocje rozumiem, które w pani słowach i w wielu innych często wypowiedziach się pojawiają. I co się dzieje? No, pani się pyta, co się dzieje? No, staram się to wytłumaczyć. No, nie dzieje się nic niepojętego. To znaczy, dzieje się coś, co jest bardzo racjonalne. No, jest grupa, pewna warstwa społeczna, taka nowa klasa, nazywałem to za jugosłowiańskim dysydentem, taka klasa właścicieli III Rzeczpospolitej, która rządzi nami, wykorzystując to, że no niestety społeczeństwo polskie uległo daleko idącej deprawacji przez te 50 lat komunizmu, a i wcześniej już zostało bardzo mocno przetrzebione, odarte z tych swoich elit wzorcotwórczych, opiniotwórczych, w związku z czym no, popadło w stan takiego cwaniactwa. Powiedział. Tatiana Zasławska definiowała człowieka poradzieckiego jako, nie pamiętam, jak jest po rosyjsku, ale to się tłumaczy cwany niewolnik. I no, niestety ten typ komunizm wytworzył takiego cwanego niewolnika, takiego cwaniaczka. I to cwaniactwo się na nas właśnie tak strasznie odbija, bo to właśnie przez cwaniactwo niestety te rządy tej klasy społecznej są niezagrożone i ona między innymi sprawuje kontrolę nad mediami, uważając, że jest to narzędzie sprawowania władzy, uprawiania propagandy, tresowania Polaków, jakby takiego ciągłego ich dyscyplinowania i troszkę grania na ich kompleksach też.
Tylko jedna sprawa to stan tych mediów, tak? Myślimy o Polskim Radiu, Polskiej Telewizji. A kwestia płacenia też abonamentu, bo to z racji chociażby ustawy. Wiadomo, że gdy słyszymy, że gdzieś coś nam się robi wewnątrz, że sobie jakoś z tym nie radzimy, że tacy czy inni goście są zapraszani, to pytamy się o tą misję publiczną, bo na nią ułożymy pieniądze ze względu na ten abonament. No prawo nie zostało jeszcze zmienione, zamiast debaty uczciwej i właściwej, można powiedzieć, ustawy, właściwego rozwiązania, no to co ktoś ma jakiś pomysł, prawda, taki chociażby pan premier Donald Tusk, to mówi, że no po co płacić, nie płacimy, bo to archaizm.
A teraz mówi, że będzie urzędy skarbowe wysyłał, tak, czy jakieś inne inspekcje do nas, do domów. No to ja powiem może rzecz niepopularna. Ja uważam, że należy płacić ten abonament, bo on nam daje również prawo, żeby wymagać. Rozumiem, że jest to irytująca sytuacja, kiedy człowiek płaci abonament po to, żeby tam go ktoś obrażał i szydził z niego w tych publicznych mediach. No ale też nie uważam, że abonament jako podatek celowy, że jest najlepszym rozwiązaniem. Uważam, że po prostu te media powinny być z budżetu państwa finansowane. No bo to jest logiczne, że jeżeli państwo chce mieć media, a uważam, że powinno je mieć, to powinno być finansowane bezpośrednio z budżetu, bez jakichś tam idiotycznych pozorów, że to niby jest co innego niż jest, bo to nie jest żaden abonament, tylko jest to po prostu podatek od posiadania telewizora w domu, a nie od oglądania mediów publicznych. Ale to są szczegóły techniczne, no to nie jest ważne w sumie, jaka forma. Tak, przepraszam.
Przepraszam, z tego samego powodu, dla którego chcą media publiczne rządzący osłabić, a nawet zniszczyć, należy znaczy je wspierać, nawet jeżeli to boli w tym bieżącym kontekście.
Bo mają większą szansę, że nie, bo to jest porządna władza przyjdzie i te media uzdrowi, niż szansę na to, że na przykład grupa ITI postanowi tak. robić telewizję dla Polaków, a wszystkich, a niekoniecznie tylko tych słusznych.
One dlatego mają być obecnie, no przynajmniej bardzo osłabione, no dlatego, że się przestraszono, że mogą wpaść nie w powołane ręce. No i potencjalnie pomóc w sanacji państwa, dlatego wyciągnięto wnioski takie, jak wyciągnięto, że te media mają oddać rynek stacjom komercyjnym, no, na które władza ma dużo mniejszy wpływ. Chociaż też jest ciekawe zjawisko, o którym się mało w Polsce mówi, mianowicie media jednak nawet prywatne w coraz większym stopniu są finansowane po prostu przez władzę, ponieważ spada ten poziom, ta część dochodu mediów ze sprzedaży i z reklam, bo tu jest kryzys na rynku reklamy i spadają nakłady prasy na przykład. No więc skąd media biorą pieniądze? Na przykład bardzo dużo mediów bierze pieniądze z jakichś transferów z samorządów, ogłoszenia spółek Skarbu Państwa, ogłoszenia samorządowe, jakieś konkursy sponsorowane przez państwo, współpraca z funduszami unijnymi, to też bardzo ważna część. Bardzo dużo, zobaczcie państwo, jak są gdzieś programy, to tam się logo unijnych funduszy pojawia. Także idą te transfery, to jest także źródło uzależnienia potężnego mediów, że te media nie są w stanie się utrzymać. To jest w ogóle taki zakręt technologiczny, no, że po prostu prasa umiera na naszych oczach de facto, prawda? I ona, żeby przetrwać, no, szuka innych źródeł dochodów, uzależnia się. Natomiast ja chciałbym pani pogratulować, że pani doskonale wyłapała takie elementy szczególnie irytujące w mediach. No, ja podzielam w pełni tę diagnozę. No, rzeczywiście audycja w programie Pierwszym Polskiego Radia, która no, ma jakby być z definicji audycją komentatorską, jest taką wręcz no, lożą szyderców, czy takiej wzajemnej adoracji, gdzie nawet się nie udaje, że jest jakiś inny głos, tak? A mówimy o medium publicznym. No to jest coś jednak rażącego. No z kolei niektóre audycje rzeczywiście w TVP Info to są tak jakby czas, no nie wiem, cofnął się 15 lat temu. Znaczy prowadzi postkomunista, zaprasza postkomunistów. No to wszystko jest takie czasami wręcz zabawne po prostu. To się ludzie, to czasami jest po prostu śmieszne. To też jest takie, no czują wszyscy, że to jest takie kostropate, że to zawodowo nie jest dobre. To jest takie siermiężne, prawda? No ale oni mają być i są. I w tym sensie tu pani doskonale wyłapała. Ja bym na przykład takich rzeczy, znaczy takich audycji, jak pani wymieniła w jednej ze stacji radiowych komercyjnych, no to bym radził po prostu nie słuchać. Znaczy, no, uważam, to już jest taki poziom masochizmu, no przepraszam za wyrażenie, że już bym odradzał. Znaczy, oczywiście trzeba wiedzieć, co się dzieje w świecie zewnętrznym, zerkać, ale jednak starać się też otoczyć tym swoim światem. Znaczy, to że to właśnie mamy swoje radia, jest swoja prasa, jest telewizja, no, że szukać, no już tak nie szukać. Wiadomo, co my tam znajdziemy. Znaczy, nic tego dobrego nie wyniknie, poza jeszcze raz przekonaniem się, że to są takie poglądy, że to jest tak reżyserowane, no, że to po prostu nie ma sensu z naszej perspektywy. Bym radził jednak, no, ludzie się czują wolniejsi, jak podejmą decyzję na przykład, że nie żyją z paskiem informacyjnym telewizji informacyjnej od śniadania do kolacji. To jest jakiś wybór wolnościowy. No, na początku może boli, jak każde uzależnienie, ale potem się otwiera sfera do zagospodarowania, czy książka nawet. Bardzo książki rozwijają. To naprawdę same zyski. To, przepraszam za taką radę osobistą, ale radziłbym odciąć się.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Moje imię Michał, czynię z Toronto, z Kanady, właściwie ze Scarborough. I chciałbym jeszcze raz nawiązać do wątku niemieckiego. Chciałbym troszeczkę to zawisło. Potem był telefon ojca dyrektora. I chciałbym powiedzieć, że chyba ja mniej więcej dobrze zrozumiałem redaktora Ziemkiewicza, kiedy mówił o braniu przykładu z Niemców. Może nie o uwielbieniu Niemców, bo przecież z tym nie ma problemów, po prostu jak rozmawiam z Polakami w Polsce, to widzę, że lubią Niemców, patrzą się na Niemców, oglądają, pracują, wykonują najgorsze prace. Także z tym nie mamy problemu chyba. A chciałbym tylko jedną rzecz przypomnieć, bo nie padło, to mogłoby to paść. Że Niemcy ten porządek, to nie zbudowali sobie sami.
Panie Michale, nie wiem, czy pan mówi przez bezprzewodowy czy komórkowy telefon, ale znaleźć może trochę lepsze miejsce, bo zanika pana sygnał i...
Ojej, dobrze już.
Teraz jest lepiej, dobrze. Proszę bardzo.
Lepiej?
Tak.
Chciałem jeszcze raz powtórzyć ostatnie zdanie. Przypomnieć po prostu, że Niemcom demokrację budował świat poprzez Norymbergę, poprzez osąd historyczny i tak dalej, a my w tym czasie 50 lat byliśmy w nieładzie i trudno nam w tej sytuacji brać z nich przykład. Ja widzę siebie. Przyjechałem do Kanady nie po pieniądze, nie z wyboru własnego i pracuję, tak jak mnie ojciec nauczył szacunku do pracy. Biorę udział w życiu Kanady, bo muszę, tak mnie ojciec uczył, i nie muszę brać przykładu z Niemiec, jak organizować życie społeczne, jak brać udział, jak się interesować. To jest we mnie. Czytam z książek, z naszych pradziadów, z naszych historycznych książek. Także tylko to jedno powiedział. Prawdopodobnie redaktorowi Ziemkiewiczowi chodziło o to, że skoro takie masy Polaków jeżdżą do Niemiec, to dobrze byłoby podglądać tą teraźniejszość niemiecką i ją przenieść to co najlepsze na polską ziemię. Ale to jest to na tym kończę. A teraz troszeczkę bardziej humorystycznego. Ojciec redaktor w pierwszej części prowadzący, ojciec prowadzący ten program, w pierwszej części, kiedy jeszcze płatywi trwam, nazwał te tak zwane główne media mętno mainstreamowe chyba, ale później już użył słowa mainstreamowe. Ja protestuję, ja proszę, nawołuję wszystkich Polaków, żeby nie używać mainstream. Dlatego, że szczególnie młodzieży kojarzy się z czymś bardzo nowoczesnym, w ruchu artystycznym, w tej bohenie, tam w tyganerii, to jest mainstream, to jest coś, to jest bardzo brzmi. Ja mam lepsze określenie na to. A żeby uniknąć posądzenia o jakiś antyiksizm, nazwijmy te media Zeusze. Proszę sobie pomyśleć, jakie to jest trafne. Media Zeusze telewizyjni, radiowi i papierowi. Słowo faryzeusz jest dopuszczalne, jest w naszej encyklopedii, więc wprowadźmy neologizm Media Zeusze. Proszę pamiętać, że wymyślił to Michał Szczepskarboro.
Dziękuję.
Życzę wszystkiego najlepszego. Zdrowia.
Dziękujemy. Szczęść Boże, Panie Michale.
Dziękujemy Panie Michale, też nie chcę ciągnąć tego wątku niemieckiego, bo wydaje mi się, że tu wszystko żeśmy powiedzieli. Myślę, że to i ojcu dyrektorowi o to chodziło i ja to miałem na myśli po prostu, że mądre wzorce i na pewno Pan się też z tym zgodzi, że mądre wzorce trzeba czerpać zewsząd. Po prostu jeżeli widzimy, że jest to dobre, to zawsze należy zaczerpnąć.
Słówko w temacie, bo sądzę, że jakiś element takiego niezrozumienia tutaj emocjonalnego wynika z tego, że są jakby dwa rodzaje patrzenia na narody wyżej stojące organizacyjnie, technicznie, gospodarczo. Jeden to jest taki, to się mówi, taka partia kserokopiarki. Pójść, skopiować, prawda, przenieść tu i będzie tak samo jak u nas. I to jest oczywiście fałszywa droga, bo nie będzie tak samo, to nie jest ta droga. Jest druga droga, jedyna tak naprawdę możliwa, że patrzeć na nich, uczyć się, ale jednocześnie bardzo pielęgnować też swoją tożsamość i swoją dumę. Znaczy, że tylko wtedy tak naprawdę można się nauczyć i wydźwignąć, jeżeli się dba o to, o swoją tożsamość, o swoją przeszłość, że się ma kompleksy, tylko wręcz przeciwnie, jest się dumnym i wtedy tak naprawdę jest się wolnym i wtedy można się uczyć. I to profesor Andrzej Nowak kiedyś powiedział bardzo trafnie, że tylko Polska to właśnie dumna z historii, z przeszłości, ambitna, mierząca wysoko, z podniesioną głową. Właśnie tak, biało-czerwona i z wielkim orłem, tylko ta Polska
tylko
jest w stanie...
Tylko pewnie my mamy problem z dumą osobistą i narodową, tak? Bo
mamy problem, bo mamy taką zaniżoną samoocenę i mamy takie elity rządzące elity w tym znaczeniu technicznym, które, jak często powtarzam, się zachowują jak ten facet z kawału, co do lekarza przychodzi i mówi: panie doktorze, moja żona ma kompleks niższości, co zrobić, żeby jej to nie przeszło? Czy one bardzo dbają, te elity, również właśnie widać to w mediach tych oficjalnych, może takie pojęcie nas pogodzi, że się bardzo pilnuje, żeby Polacy z kompleksów nie wyszli. No, ja tu w pełni się zgadzam z Jackiem, że nawet to nie jest kwestia dumy, to jest kwestia też chyba przede wszystkim zdrowego rozsądku, że ta modernizacja przez kserokopiarkę, jak to chyba profesor Legutko nazwał, czyli że przekonanie, że przyślą nam z Unii wszystkie mądrości, my je zaimplementujemy w Polsce i to będzie działać, to jest przejaw skrajnej głupoty, bo nie ma dwóch identycznych społeczeństw, w związku z czym rozwiązania, które dobrze funkcjonują w innym kraju, nie będą same z siebie dobrze funkcjonować w Polsce, jak się tylko skopiuje. Je trzeba skopiować twórczo. Trzeba zobaczyć, co w nich dobrego, na czym to polega, dlaczego tam to działa, jaka jest różnica i dostosować to do Polski. Przecież wszyscy, nie wiem, no jak się weźmie Dmowskiego na przykład, skoro już żeśmy trochę ten wątek poruszyli, to przecież jego książka jest cała nawoływaniem, myślę o myślach nowoczesnego Polaka, on jest nawoływaniem do mądrego zaadaptowania wzorców brytyjskich, japońskich, ale nie jakiegoś bezmyślnego kopiowania, tylko właśnie wzięcia nauki, wzięcia lekcji i przyswojenia tego do polskich warunków na szczególny polski, specyficzny sposób, bo tak jak nie ma dwóch identycznych ludzi, tak nie ma dwóch identycznych społeczeństw i dwóch identycznych narodów. Jasna sprawa, myślę, że się tu zgadamy.
Zresztą nie ma też tej Europy, którą się tak często przywołuje. Znaczy nie ma czegoś takiego. Znaczy każdy kraj jest tak inny, jest tak osobny, tak bardzo wyrastający z własnej tradycji, że mówienie o jakichś wzorcach europejskich na tak wielu polach to jest po prostu fikcja, no to jest po prostu manipulacja. Zresztą jadąc tutaj rozmawialiśmy w samochodzie o przykładzie Turcji, no kraju, który sam się wyciągnął za uszy, tak? Znaczy teraz jest regionalnym mocarstwem, idzie ewidentnie w górę, radzi sobie dobrze, jest dumny, jest regionalnym liderem, właściwie takim małym mocarstwem się staje. Sam to zrobił, znaczy Unia go nie chciała, znaczy Unia mu zatrzasnęła drzwi Turcji, prawda? I kraju, w którym się tak naprawdę udało, jest bardzo niewiele, wyciągnąć z peryferii. To jest Turcja, można podać taki przykład, Korea Południowa, która też bardzo świadomie, oczywiście miała pomoc amerykańską, ale bardzo świadomie przetworzyła swoją tradycję na nowoczesność. Takim krajem jest Brazylia, która też się niespecjalnie oglądała, tylko zobaczyła, gdzie jest problem, że trzeba podnieść masy, że trzeba postawić na jakiś przemysł, no wybrano przemysł lotniczy, prawda, produkują samoloty, które LOT kupuje, Brazylia produkuje samoloty. I także tych przykładów jest bardzo niewiele, tak, ale no, wszyscy, którym się udało, jakby wychodzili z analizy siebie, tak? Znaczy mówili, kim jestem, co chcę, jakie są moje atuty, gdzie mogę znaleźć miejsce w światowym podziale pracy, co mogę produkować, gdzie nie wchodzić, gdzie jest ślepa uliczka. I my mamy takie szanse. No jest na przykład taki przykład budowy autostrad. I co powinien zrobić mądry kraj przy okazji budowy autostrad? Nie dawać tego austriackim koncernom, tylko spróbować stworzyć polski koncern budowlany przy okazji zamówień na budowę autostrad.
No wcześniej można było tego, można być budownictwa nie położyć, tak?
No nie, to jest oczywiste, my się z tym zgadzamy, to ojciec ma oczywiście rację. Ja tylko mówię, że nawet w tej sytuacji, w której my właściwie jako państwo nie mamy nic, są szanse. Nawet w tej sytuacji są szanse. Że można, budując drogi, zbudować, no po prostu zrobić taką zwijkę i zbudować z tego koncern.
I to można powiedzieć, takie firmy mogą się też rozwijać, bo będą dostawały pieniądze,
oczywiście,
tak? I
oczywiście.
To są państwowe pieniądze.
Oczywiście.
No tu jest jeden oczywiście problem i dochodzimy do sedna naszych problemów, że do tego jest potrzebna elita państwowa w pełnym tego słowa znaczeniu, no a nie elita cwaniacka, która przychodzi na stanowiska po to, żeby wydoić ile się da, załatwić pracę szwagrowi, kumplowi, jakimś tam obdzielić się, ustawić przetarg, dać ten przetarg firmie, która potem jak pan minister przestanie być ministrem, to przeskoczy do rady nadzorczej w tej firmie, czy w banku jakimś wielkim międzynarodowym, bo no niestety no tutaj oczywiście nie można wytłumaczyć tego wszystkiego wyłącznie tym mechanizmem, ale Jak mówimy o autostradach, no to jest ewidentny przykład, że PRL, o którym zdanie generalnie trudno mieć dobre, potrafił budować świetne autostrady w Iraku. A potem te firmy, które te autostrady w Iraku wybudowały, już ich w Polsce nie mogły budować, bo nagle się okazało, że trzeba po pierwsze zatrudnić spółkę konsultingową, która za gigantyczne pieniądze zrobi konsulting, czyli nie wiadomo co właściwie, jako doradca inwestycyjny, a potem zrobić przetarg, w którym wygrają firmy zagraniczne, które przecież i tak budują te autostrady firmami polskimi, tak? Tylko, że im nie płacą pieniędzy, bo Polacy, właściwie można powiedzieć, Polacy wybudowali autostrady, tylko nie dostali za to pieniędzy. Pieniądze przechwyciły konsorcja, które ich zatrudniły jako podwykonawców.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Halo?
Prosimy.
Mówi Dorota z Krakowa. Jestem na linii?
Jest pani na linii, panią dobrze słyszymy.
Dziękuję serdecznie za wspaniałą audycję. Jestem entuzjastką redaktorów, którzy biorą dzisiaj udział, ale równocześnie chcę zrzucić ciężar, który noszę i nie umiem sobie z tym poradzić. Wszyscy widzimy właściwie zapaść kompletną państwa. My nie mamy nic, nie mamy armii, nie mamy przemysłu, nie mamy sądownictwa, nie mamy służby zdrowia, nie mamy prawa do emerytury i do godziwej śmierci, do normalnej godziwej śmierci i do godziwego życia. Nie mamy oświaty. I wszyscy narzekamy. A równocześnie przecież ten rząd nieudaczników nie spadł z nieba, tylko myśmy go wybrali. I nam nie przeszkadzało, że w pierwszej czterech tych latach nic nie zrobili. I drugi raz wybraliśmy ten sam zespół ludzi, prawda? Więc kim my jesteśmy? Kim my jesteśmy? Jakiś zupełnie w omamie żyjemy, jakieś w tańcu chochoła? Ja nie rozumiem tego, co się z nami dzieje. W tej chwili Solidarność podskoczyła, że emeryturę i cisza. I cisza. Natomiast cały ruch Solidarności, w którym zresztą byłam żywo zainteresowana, okazało się, że jest to ruchem po prostu nie na niepodległościowym. Jest to ruch społeczny, pochodziło o puste garki. Czyli, że nam wystarczy pełny garnek, żebyśmy byli normalnymi ludźmi. Czy o to chodzi tylko? Ja tego nie rozumiem. Co się z nami dzieje? Zatraciliśmy pojęcie dobra i zła, pojęcie patriotyzmu, pojęcie godności. Nie wiem, co się dzieje, co mamy robić. Ja prowadzę taką pojedynczą, samotną walkę i może to jest śmieszne i głupie, ale ja jestem tym przerażona. Jestem przerażona, nie umiem z tym żyć, nie umiem z tym egzystować. Róbcie coś, panowie. Jesteście mądrzejsi, młodsi. Róbcie coś, bo przecież to, czego Hitler nie zrobił, czego wszystkie Bismarki i inne nie zrobiły, to zrobiła pani Merkel, gospodarczo podbiła Polskę. Nie jesteśmy w ogóle wolnym narodem. Wszyscy się zachwycamy. Unia nam daje nam za darmo i my tego nie rozumiemy. Dziękuję serdecznie panu.
Dziękujemy.
Dziękuję bardzo, pani Doroto. No, doświadcza pani tego samego bólu, szczerze mówiąc, którego doświadczali nasi przodkowie. Myśmy sobie trochę upiększyli historię i taką sobie napisaliśmy historię, że Polacy zawsze byli, jeśli nie wszyscy, to w zdecydowanej większości patriotami świadomymi, walczącymi o Polskę, a tylko tych zdrajców różnych targowiczan to była garstka. Ale jak się tak wgłębić w świadectwa z epoki, to właśnie zawsze ci polscy patrioci doświadczali tego uczucia, które tutaj przebijało z pani wypowiedzi, tak? Co się dzieje? Co się dzieje z tymi ludźmi? Dlaczego wychodzimy, robimy powstanie, a jakieś chłopstwo leci ciemne, prymitywne, leci kozaków wzywać do wsi, bo liczy na to, że, prawda, tym powstańcom buty pościąga. No zawsze ci Polacy patrioci, czy przeważnie, to tak naprawdę byli w mniejszości i musieli dopiero do siebie przekonywać i tłumaczyć pewne rzeczy. Więc ja myślę, że co się dzieje? Ja uważam, że tym takim wielkim błędem polskiej całej prawicy i trochę powodem, dla której ona jest współodpowiedzialna za tą sytuację, jest to, że nie zrozumiano tego faktu, że polskie społeczeństwo wychodzi z komunizmu bardzo poobijane, zdeprawowane, w związku z czym jest podatne na manipulacje, w związku z czym jest w stanie zaniku uczuć wyższych, bo to jest normalne po takim półwieczu okupacji. W każdym kraju pokolonialnym to można znaleźć, że będzie łatwo tych Polaków oszukać, że będzie ich łatwo omamić błyskotkami i powiedzieć, że stawiamy supermarket, dajemy tani kredyt i promocję 3 w cenie 2 i to wielu ludzi za tym poleci i na jakiś czas zapomni o sprawach ważniejszych. Bo się im stworzy taką opozycję, że albo myślimy o Polsce, albo myślimy o pełnej misce, co jest zupełnie fałszywą alternatywą, bo tak naprawdę nie będzie pełnej miski bez Polski. Jak Polska jest, tak jak pani powiedziała, i muszę się z tym zgodzić, że polskie państwo jest w fatalnym stanie, w rozsypce, to dlatego ta pełna miska może być tylko chwilowo i na kredyt i potem przyjdą komornicy z rachunkiem za to wszystko. A to do Polaków nie dociera i moim zdaniem to jest też wielkie zaniedbanie. Nie chcę, żeby to zabrzmiało tak, że się żalę tutaj po północy, ale jak napisałem już 10 lat temu książkę pod tytułem Polactwo, to słyszałem bardzo wiele przykrych komentarzy właśnie po stronie prawicowej, że ja obrażam Polaków, że jak śmiem w ogóle, że samo słowo jest obrzydliwe, a Polacy to są w ogóle fajni, cudowni, wszyscy, tylko ich, prawda, Michnik oszukał, bo przechwycił media i na tym cały problem polega. Znaczy, problem polega na tym, że nie, tak jak w wieku XIX Polacy są zdeprawowani, tak jak ci ciemni chłopi z Żeromskiego, którzy właśnie buty powstańcom ściągali i w ogóle ich żadna Polska nie obchodziła, tylko czym by tu brzuch napchać. I dopiero trzeba tych Polaków podnieść, postawić, przypomnieć pewne rzeczy, wytłumaczyć, jaki oni mają interes w tym, żeby o Polskę powalczyć. To, co cała XIX wiek, cała nasza inteligencja robiła i pokolenia Polaków urobiły się po łokcie i zresztą z świetnym sukcesem, bo potem w 1920 roku to właściwie ten naród, trzeba powiedzieć, stanął bardzo na wysokości zadania i również te warstwy najniższe, ci potomkowie tych samych chłopów, którzy obdzierali powstańców, zgłosili się masowo w 20 roku i tę bolszewicką zarazę pogonili, która na Polskę szła. Tylko że polska prawica przez tych 20 lat zajmowała się konwentem świętej Katarzyny, który wódz kieszonkowy innego wodza kieszonkowego odsunie w głębokim przekonaniu, że Polacy są sami, nic nie trzeba robić, tylko który chwyci sztandar i w odpowiedniej chwili zamacha sztandarem, że on jest Polak katolik, to większość Polaków do niego przybiegnie, bo oni tacy są z natury. Moim zdaniem to było straszne zaniechanie, no i trzeba to nadrobić, lepiej późno niż wcale, żeby sobie uświadomić, że te siły patriotyczne, nazwijmy to tak, muszą sobie zapracować na sukces. To nie wystarczy, tylko krzyknę Bóg, ojczyzna, ja jestem Polak, katolik i już władzę dostanę i potem się będziemy mogli tą władzą bawić. Tylko tak jak to robili ludzie Dmowskiego, jak to robili ludzie Piłsudskiego, jak to robili ludowcy, prawda, w XIX-wieczni, trzeba uobywatelnić masy, jak to, czy upolitycznić masy. Trzeba przeprowadzić ogromną pracę organiczną, Polaków wychować, wzmocnić, zorganizować. Jak mnie ktoś pyta, co trzeba robić, to ja zawsze powiem to samo. Trzeba się zorganizować, bo póki Polacy są każdy z osobna i myślą tylko, każdy myśli o swoim końcu własnego nosa, no to trochę przypominamy tych głupich Polaków z Kazania Skargi sławnego, gdzie ksiądz Skarga opisywał Polskę jako okręt w czasie burzy, gdzie głupcy zamiast rzucić swoje tobołki i do żagli iść, bo tylko wtedy jak się razem zbiorą i na komendę będą pracować, to statek uratują i wtedy oni przeżyją i te ich tobołki przetrwają, to tylko głupcy wtedy siedzą. Każdy trzyma swój tobołek blisko siebie, aby mu go nie ukradli. W związku z czym jak okręt pójdzie na dno, to i oni pójdą na dno i każdy ten tobołek straci razem z życiem. No ta stara przypowieść z kazań księdza Skargi jest cały czas aktualna. Dopóki ktoś nie zdoła Polaków zorganizować, nie zdoła ich natchnąć programem, dopóki nie wykona tej pracy, której niestety nasza strona, nasi przywódcy polityczni nie wykonali, bo byli zajęci wzajemnym się eliminowaniem, no i niestety, jak widzimy, też cały czas są zajęci tym eliminowaniem, no to będzie problem. Myślę, że każdy ma na swoim polu dużo do zrobienia. Taki kiedyś poeta Kazimierz Brodziński, może i mierny, go tam strasznie Mickiewicz wyszydził w trzeciej części Dziadów, jako ten, co tam bredzi o tym, że Polacy to lubią sielanki. Ale to był człowiek, który bardzo oddzielnie się zachował po powstaniu listopadowym. On został w Warszawie w bardzo paskudnych warunkach i starał się ucalić, co można, i robić, co można. I on napisał taki wierszyk, który jakoś mi zawsze rozbrzmiewa w pamięci, nawet dzisiaj w czasie tej rozmowy wcześniej gdzieś już się pojawił, który brzmiał tak: rób każdy w swoim kręgu, co ci każe Duch Boży, a całość sama się złoży. Jak myślę, że każdy z nas ma jakąś możliwość, żeby coś zrobić, coś zorganizować, coś popchnąć, kogoś namówić, może zorganizować, może ściągnąć kogoś, zrobić spotkanie, może jakoś swoją społeczność lokalną zorganizować, może jakąś projekcję filmu zrobić, może, nie wiem, pomnik postawić, gazetkę lokalną założyć, zebrać ludzi, zbuntować, żeby jakąś nomenklaturę w spółdzielni mieszkaniowej pogonić. Nie wiem, są 100 tysięcy rzeczy, które można robić, jeżeli Polacy by przyjęli, tak jak tu mówiłem o Amerykanach, tę zasadę, że kilka godzin w tygodniu trzeba poświęcić na pracę społeczną, to naprawdę to musi dać efekty i tak jak to ten Brodziński nieszczęsny pisał, to całość sama się złoży wtedy z tego.
Ja bym powiedział tak, że to trochę też pytanie, czy to są recepty na ten czas, tak? Bo no, taka aktywność, ona jest bardzo pożądana, ja sam do niej wzywam, ale czy ona jest w stanie dziś jakby zapalić, bo no dziś trochę może nie spotykamy się bezpośrednio, ale właśnie za pośrednictwem mediów, no że trochę te media, te kółka oddolne, tą substancję taką samą organizującą się zastąpiły. No i tutaj jest to jest pytanie, Rafale, czy to jest taka recepta adekwatna, czy to ona nie jest trochę z poprzedniej epoki. Ale też, żeby tak nie brzmieć pesymistycznie, no nie chcę tego sprowadzać do spraw partyjnych, ale no jednak na opozycję głosuje w Polsce 30% osób. I to jest w warunkach, w których ludzie otwierają przysłowiową lodówkę i tam słyszą, że właśnie są beznadziejni i ich przywódcy są jeszcze bardziej beznadziejni, w ogóle nie mają racji i są przeżytkiem. A mimo to 30% głosuje, no w warunkach olbrzymiej przewagi, jak to się mówi, w takim, no, pod względem zasobów, tak? To pieniądze, biznesy, wszystko. To jest dużo, no, czyli trzeba jeszcze 10%, żeby zmienić władzę, no. 10% to jest dużo czy mało? To 10 Polak, załóżmy, z głosujących, no. Moim zdaniem to jest, no, wyciągnięcie ręki, no. To nie ma tutaj dramatu. To jest to, o czym też ty mówisz, co się przewijało w dyskusjach, że to już nie są Polacy z początku lat 90., gdzie można im było wszystko wmówić, oszukać, że jednak jest bardzo dużo ludzi, którzy rozumieją, że to idzie w złym kierunku. Ogromnie dużo ludzi. Bardzo dużo mądrych ludzi, no świetnie wykształconych, no topowych w swoich dziedzinach, naprawdę numer jeden. I oni też szukają diagnozy, próbują przedstawiać projekty dla Polski. Oczywiście to gdzieś tam się rozpierzcha na razie, ale przyjdzie taki moment, ja wierzę głęboko, że już niedługo, że to wszystko, no zobaczycie Państwo, jak to ładnie nagle zaiskrzy. Nagle się okaże, że to jest druga poważna propozycja dla Polski. No i jeszcze jedno, żeby nie wpadać w pesymizm. Zawsze w chwilach trudnych sobie myślę, XIX wiek już tu przywołany, to musimy do tego wracać, bo wtedy nie było państwa, dziś mamy państwo często z takim poczuciem, że nie do końca nasze, prawda? Ale Polacy patrioci zawsze znajdowali w tamtych czasach sposobność służenia ojczyźnie. I to jak się czyta te podręczniki, te zapisy historyczne z tamtych czasów, no to próbowali, powstanie, nie działa. No to może pozytywizm, prawda? No też ma swoje ograniczenia. To prawda, kościół odnowić, tutaj poszukać. Znaczy zawsze jak ktoś jest patriotą, to sobie znajdzie pole.
Radio Maria, proszę bardzo.
Szczęść Boże, mówi tam z centralnej Polski, z Łodzi. Ja chciałem się... Po pierwsze witam serdecznie ojca prowadzącego i panów redaktorów, pana Karnowskiego i pana Siemkiewicza, których od wielu miesięcy, lat nawet czytam. No nie mogę w pełni podzielić poglądy pana Siemkiewicza, może on niedokładnie wyraził swoje poglądy, bo miał różne w swoim życiorysie, ale ja nawiążę nawet do tego zacytowanego żartu o tym lekarzu. To jest, pochodzi z między innymi pan o tym wspomniał w swoim artykule o wyższości PRL na trzecią RP i tam bardzo ładnie pan ujął, że Polacy mają potężny kompleks typowy dla społeczności naznaczonych klęską i długotrwałą okupacją. I tu pan usprawiedliwia. Trudno się dziwić po tym, jak im wymordowano i wyniszczono elity. Przepędzono ich o kilkaset kilometrów na zachód, pozbawiono dorobku pokoleń i pamięci oraz poddano rządom sprzedajnych ciemniaków, w którym tym, kto wyżej awansował, im był głupszy i bardziej nikczemny. I to jest, z tą opinią pana się zgadzam. Tego pan nie wspomniał w swoich dzisiejszych wypowiedziach. Co do Niemców i w ogóle innych nacji, ja dużo wędruję po świecie, podróżuję z racji swojej zawodowej profesji, jestem profesorem i powiem, wcale nie musimy szukać przykładów niemieckich, choćby Singapur, choćby Australia. Są kraje, które się też pięknie rozwijają, i a Niemcy, no to wiadomo, jest polityka taka, która przywoływana tutaj była wielokrotnie od czasu Bismarcka, nawet wcześniej realizowana jest ta polityka i tu nie mamy co dyskutować. Zastanówmy się, co my jako Polacy powinniśmy zrobić. I tu bardzo mi się podobało wypowiedź redaktora Karnowskiego, który nawoływał do tego, żeby nie tracić ducha. To między innymi w swoich felietonach redaktor profesor Zybertowicz też porusza, no profesor Jerzy Robert Nowak w swoich książkach, choćby Co Polska dała światu. Ja przywołam, nie wiem czy za długo mówię, czy mogę dalej mówić.
Bardzo proszę.
Ja przywołam pewne fakty, które powiedziałem, z których powinniśmy być dumni. Mało kto słyszał o tym, że infostradę wymyślił Polak, który w latach 70. Andrzej Targowski, profesor Andrzej Targowski, który tu w czasach PRL-u nie mógł rozwinąć swoich myśli, w Stanach Zjednoczonych zrobił karierę. To są, jeżeli chodzi o wybitne osiągnięcia Polaków, począwszy od słynnego wynalazku Czochralskiego, który dzisiaj jest wykorzystywany w świecie we wszelkiej produkcji półprzewodników. On był ten, który był pierwszy. Jeżeli będziemy powoływać się na taki Index Citation Book, to on jest bardziej cytowany nawet więcej niż Kopernik i Maria Curie-Skłodowska, wybitni Polacy, prawda? Teraz chciałem wspomnieć też o Karpińskim Jacku, który był twórcą komputera K202, który o 6 lat wyprzedził konstrukcję Steve'a Woźniaka i Steve'a Jobsa. Także pokazuje tylko niektóre przypadki, gdzie Polacy mogą być dumni i powinni być dumni, a dziennikarze powinni o tym częściej pisać, a nie żebyśmy ciągle chodzili ze schylonymi głowami. Na koniec chciałem jeszcze poruszyć jedną sprawę, często poruszaną przez ojca dyrektora w Radiu Maryja. Ci profesorowie to są tacy tchórzliwi, a co pan profesor, ojciec dyrektor nie wspomni o choćby o poznańskich profesorach, którzy Akademicki Klub Obywatelski utworzyli, bardzo prężnie działający, choćby o profesorach Uniwersytetu Warszawskiego. Jest grupa profesorów. Nie można tylko stale mówić ci profesorowie. Tu chcę powiedzieć, że bądźmy obiektywni i mówmy o tych i o tych złych, i o tych dobrych rzeczach. I dlatego my Polacy powinniśmy wzajemnie się wspierać, pokazywać dobre strony, zastanawiać się, gdzie przyczyny są naszej katastrofy. Ja uważam, że mickiewiczowskie słowa kłócą się nad obrokiem, a godzą się pod batem, powinny dać do myślenia wielu dzisiaj politykom. Szczególnie ja wielokrotnie nawoływałem do jedności prawicy w swoich wystąpieniach i tych politycznych i w różnych spotkaniach. I też uważam, że to jest też rola dziennikarzy, żeby dziennikarze służyli prawdzie i pokazywali dobre strony, a w złych nie upatrywali tylko, że my Polacy, tylko jak każdy naród ma swoich świętych i kanalie. I na tym chciałem zakończyć. Szczęść Boże.
Dziękujemy panie profesorze. Szczęść Boże.
Panie profesorze, bardzo dziękuję za dobre słowo przede wszystkim. Pan profesor wymieniał te sukcesy Polaków w poszczególnych dziedzinach, te wynalazki. To oczywiście cieszy, tylko no może takim, nie w tonie polemiki, ale pewnego pójścia krok dalej, to chyba nie jest recepta na dziś, bo oczywiście no, należy o tym pamiętać. Wiele było takich przykładów, tyle że no, my dziś nie potrzebujemy, mniej potrzebujemy, mam wrażenie, indywidualnego geniuszu jednostek. A takiego samotnego, czy nawet mniej potrzebujemy nagród Nobla, bym powiedział. Zwłaszcza takich, które wychodzą, powiedzmy, no, z zagranicznych uniwersytetów, bo to absolutnie nic nie zmienia w sytuacji Polski, tylko utwierdza jeszcze Polaków, że potrzebują, powiedzmy, zagranicznego uniwersytetu, żeby coś osiągnąć. Tylko my potrzebujemy raczej przykładów, no, współpracy, udanej współpracy. No i wspomniał pan Akademicki Klub Obywatelski. Rzeczywiście, no, gościłem w Poznaniu na zaproszenie AKO imienia Lecha Kaczyńskiego. To jest imponujące, bo to jest rzeczywiście grono, które po poznańsku nie zapowiadając, jak naucza Święty Eskriwa, przestań snuć plany, zrób coś wreszcie. Wreszcie coś zrobiło, powołało AKO i to AKO działa. Co miesiąc spotkania, oświadczenia ważnych. To jest bardzo istotne, żeby 140 paru profesorów zabrało głos. Mamy takie przykłady, no mamy media, w których gościmy. No to jest przykład właśnie, prawda, zbudować media. No to jest coś, no, działające, nie zapowiedzieć, tylko działać. Czy powiedzmy, no, na przykład w sferze finansowej, no nie chodzi o reklamy, ale kasy oszczędnościowe, te oddolne, no jedyna silna polska instytucja finansowa, no ja myślę, że takiego działania potrzebujemy, no, że to jest jedyny krok takiej dojrzałości, no zrozumienia, że w ten sposób tylko się kraj podźwignie, no zbiorowym, mądrym, adekwatnym do sytuacji działaniem, a nie jednostkowym geniuszem.
Ja mam wrażenie, że staramy się realizować to, o czym pan profesor mówił, to znaczy Polaków podnosić jakoś z pełną świadomością, że powiedzmy, jak wydajemy tygodnik, nawet jeśli jest to tygodnik wiodący na rynku i mający zaraz po gościu niedzielnym, czyli w segmencie pism, no nazwijmy to świeckich, zdecydowanie największy nakład, to jest to jednak medium takie dość elitarne i że my tylko obsługujemy pewną elitę, bo tak jak mówiłem w pierwszej części rozmowy, ja bym dzielił media na media, które są mediami z wyboru i media, które się narzucają. Te drugie mają dużo większy zasięg. Te pierwsze właśnie media drukowane, internetowe w tej chwili, no to są media już, które wybierane są przez człowieka, którzy wiedzą, czego się spodziewa, więc właśnie w jakiś sposób elitarne. I tutaj źle sytuacja nie wygląda. Wygląda no fatalnie w tych, jak mówiłem, media drukowane docierają łącznie wszystkie razem, z tymi łącznie najbardziej takimi bezmózgimi licząc i wrednymi, do jakiegoś miliona Polaków, a przychodzi do wyborów, to rozstrzyga głosy 4-5 milionów. I tu jest problem, że jesteśmy odcięci od mediów, które docierają tak po całości, do wszystkich. Nie do ludzi, którzy już tam coś wiedzą, już się czymś interesują, w związku z czym jakoś świadomie wybierają taki czy nie inny kanał informacyjny, tylko tych, którzy po prostu w samochodzie sobie włączają jakiekolwiek radio, żeby im tam coś brzdąkało. No i brzdąka im właśnie i ten przysłowiowy, o którym mówiliśmy, DJ głupkowaty, który siedzi i cały czas drze łacha z kaczora, bo to jest największy sznyt i przekonuje słuchacza, że jest wielkim inteligentem, ponieważ śmieje się z tego, z kogo się śmiać trzeba. Staramy się to robić i też zgadzam się z Jackiem, że właśnie mamy to też takie czasami z goryczą, bo nawet była taka w tym duchu kampania kiedyś informacyjna w mediach rządowych, przypominająca, że Polacy wynaleźli to, Polacy wynaleźli to, Polak wynalazł wycieraczki, Polak wynalazł lampę naftową, Polak wynalazł komputer i tak dalej. I jakoś tak sobie myślałem, tak, no wszystko ten to Polak wynalazł, ale zarobił na tym już nie Polak. Jak Polacy mnóstwo rzeczy wynaleźli, ale nie mieli nigdy takiej organizacji, żeby z tych swoich wynalazków skorzystać. Tylko my wynajdowaliśmy, nasi uczeni coś wynajdowali, ale kasę na tym robił, przepraszam za kolokwializm, koncern jakiś zachodni, amerykański, niemiecki czy inny. I to jest problem. Ten brak organizacji, z którym wojujemy w tej chwili. Jedno takie pro domo sua, bo pan profesor użył takiego sformułowania, że ja w swoim życiorysie miałem różne poglądy, to troszkę pobrzmiewa tak, jakbym ja jakimś był kurkiem na kościele, a absolutnie do tego się nie poczuwam. Ja myślę, że ja oczywiście modyfikowałem w życiu swoje poglądy i zdarzało mi się mylić wielokrotnie, natomiast no jednak nie poczuwam się do tego, żebym poglądy zmieniał wielokrotnie, a bodajże chyba ani razu. Ja tak jednak myślę, że odkąd wszedłem w życie publiczne, to ten zasadniczy zrąb moich poglądów zmianie nie ulegał, a jedynie wnioski, które z nich wyciągałem do bieżącej sytuacji, pewnym modyfikacjom w zależności od doświadczeń ulegały.
Nasi goście, pan redaktor Jacek Karnowski, pan redaktor Rafał Ziemkiewicz w Radiu Maria, rozmowy niedokończone. Minęła już godzina pierwsza. Maria, proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, pani.
Tu mówi Jolanta z Krakowa. Ja chciałabym...
Można bliżej słuchawki, pani
tak,
Jolu?
Tak,
dziękuję.
Teraz będzie lepiej?
Jest lepiej.
Świetnie. Ja chciałabym może na początku powiedzieć odnośnie słów pana Karnowskiego o tym, że pan, nie zgadzając się z pewnymi słowami właśnie, czyli że pan Tusk chciałby rozbudować infrastrukturę, chciałby, żeby się rozwijała. No i nie jest to prawdą i mam dowód na to, ponieważ 20 maja 2010 roku w wieczornych wiadomościach pan Tusk pokazywany był na wałach przeciwpowodziowych i mówił o pieniądzach z Funduszu Solidarności Unii, mówiąc, że nie chciałby tych pieniędzy brać, wolałby ciąć. Czyli wolałby ciąć pieniądze dla Polaków, które mógłby przeznaczyć. Nie chciałby więcej pieniędzy na wsparcie po prostu tutaj terenów zniszczonych, bo przecież te pieniądze z Funduszu Solidarności Unii miałyby iść na infrastrukturę, na odbudowę właśnie szkół, dróg, mostów. I potwierdził to 16 grudnia 2010 roku na konferencji prasowej w Brukseli, ja oglądałam to w informacjach na info, że i powiedział znowu, że nie chce brać pieniędzy z Funduszu Solidarności Unii, ale rozumie, że pomoże to odbudować zniszczenia po powodzi w Polsce. Jest to dowód na to, że pan Tusk robi wszystko, żeby polska infrastruktura się właśnie nie rozwijała, żeby pieniądze unijne przepadały, żebyśmy kary płacili, żeby i przecież na antenie Radia Maryja wiele osób się wypowiadało i nie tylko również w mediach, prawda, telewizji, że w kontrole przyjeżdżają, żeby tylko szukać czegoś, co by spowodowało cofnięcie funduszy unijnych. No te wszelkie przeszkody, które uniemożliwiły wypłatę powodzianom pieniędzy, żeby odbudowali swoje domostwa. I tak można by było ciągnąć dalej. To jeden przykład. Natomiast jeszcze tutaj chcę powiedzieć odnośnie tego bezwzględnego działania rządu we wszystkich sprawach i pozorowanych rozmowach albo zero rozmów, realizacji bezwzględnej planów swoich na niekorzyść Polaków i oczywiście Polski. Pan Tusk na konwencji PO, bodajże to było 11 czerwca 2010 roku, w każdym razie się w tych okolicach dwa tygodnie przed wyborem władz, czyli ponownej konwencji władz do PO, między innymi pana Schetyny, To tak właśnie mówię, to jest na pewno pewne. I wtedy równocześnie konwencję miał PiS dwudniową, a PO jednodniową sobotę, kiedy padły słowa właśnie z ust pana Tuska, ja to w info oglądałam również, że nie będziemy się liczyć ze związkami zawodowymi i ze społeczeństwem. Będziemy robić swoje. Czyli potwierdził wtedy wszelkie działania, które wcześniej były rządu bezwzględne, właśnie antydemokratyczne i zapowiedział, że tak będzie. I tak jest. I tak jest również wobec telewizji Trwam, dlatego nie ma żadnej reakcji, nikt się niczym nie przejmuje, tak samo we wszystkich innych sprawach. I tych słowa nie były w ogóle od tamtej pory przez nikogo nagłaśniane w mediach. Nie jest to w ogóle, nie są cytowane, powinny być każdego dnia cytowane i wszelkie działania właśnie we wszystkich dziedzinach życia naszego porównywane do tych słów. Bezwzględna realizacja jest to prawda. Zapowiedział szczerze i tak jest.
Dziękuję pani.
Tylko reszta osób tego nie podejmuje.
Dziękujemy.
Dziękuję również.
Szczęść Boże.
Pani Jolanto, no to tak naprawdę to ja nie siedzę, ani pani, ani nikt nie siedzi w głowie u pana Tuska i jesteśmy skazani tylko na domysły, jakie są jego rzeczywiste intencje. Ja jestem bardzo złego zdania o nim. Nie ukrywam, że uważam, że podobnie nikczemna kreatura polską nie rządziła od czasów generała Zajączka i to jestem gotów, jeżeli jest trzeba przed jakimś sądem stanąć za taką opinię, no to będę ją udowadniał. Ale myślę, że ten osobnik się kieruje swoim własnym dobrem. I on to dobro widzi chyba tak, żeby w najbliższych 12 miesiącach przenieść się gdzieś na jakąś posadę unijną, miarę możliwości wysoką. Że tak rozumiem jego postępowanie w polityce zagranicznej, również po tragedii smoleńskiej w kontaktach z Rosją, że jest to wszystko podporządkowane takiemu imperatywowi, żeby tam zapunktować, jak to politycy mówią. Ponieważ przyszłość Donalda Tuska już nie jest w rękach polskiego społeczeństwa. On tutaj co mógł to już kogo mógł uwieść, tego uwiódł, co mógł wykorzystać, to wykorzystał i teraz od paru lat jego troską jest zapewnić sobie być takim Rompuyem albo Barrosą, albo kimś takim. Zresztą wieści z Parlamentu Europejskiego, jak słyszę, idą w tym kierunku, prace Parlamentu w tym kierunku, żeby tak ustawić sprawę po następnych wyborach. Nie chcę się wdawać w szczegóły, ale żeby frakcja Europarlamentu, która wygra wybory w Europie, jakby automatycznie wysuwała kandydata z listy takiej jakby krajowej, tylko że europejskiej, bo takie tam są pomysły. W każdym razie jest to pomysł taki, który byłby bardzo na rękę Platformie, znaczy szefowi Platformy Obywatelskiej, właśnie w nadziejach o to, żeby mogłyby go te wybory, nawet bez względu na wynik w Polsce, wykatapultować na stanowisko szefa Komisji Europejskiej. To jest jedno z potwierdzeń tego wszystkiego. Więc ja powiedziałem nie Jacek Karnowski, te słowa, do których się pani odwoływała, ja to powiedziałem w pewnym takim kontekście, tak, że gdyby Donald Tusk mógł pewne sprawy załatwić, to on by je chętnie załatwił, ale może powiem tak, jest sprawa bliższa koszula ciału, tak? Jeżeli się ma swój interes, którym się kieruje, no to jest ten typ polityka, który myśli właśnie o koszuli, czy jak to mówili Rzymianie, bliższe kolano niż goleń. Czyli bardziej jest zainteresowany tym, jak chciałby oczywiście być dobrze postrzegany przez ogół Polaków, jako ten, który ciepłą wodę w kranie im zapewnił i igrzyska fajne i w ogóle i autostrady najchętniej też, ale ma inne, ważniejsze priorytety i tym ważniejszym priorytetem jest to, żeby być dobrze widzianym na salonach europejskich. No i wszystkie rzeczy, o których pani mówiła, już tam nie wdając się, co gdzie powiedział, bo przecież każdemu politykowi można naliczyć, że głupot różnych nawygadywał, ale pan Tusk nawygadywał niewiarygodną ilość, a rzeczywiście jest pod taką medialną ochroną, że jeśli Jarosław Kaczyński nawet nie powie czegoś głupiego, to się zaraz jego słowa przekręci, prawda, we wszystkich telewizjach w kółko jest to powtarzane jako przykład o obraził Ślązaków na przykład, tak? Natomiast jeżeli to Tusk powie coś ewidentnie durnego, no to po prostu się o tym nie mówi, nikt tego stara się nie zauważyć, no bo to przecież Tusku musisz, w związku z tym nie wolno naszego premiera wypominać mu tego, co powiedział. żeby nie zaszkodzić, no bo jak to ujął jeden z komentatorów politycznych niezależnych, jakoby wszyscy wiedzą, kto wygra wybory, jeżeli je przegra Donald Tusk, tak? I ten argument ma wystarczać. A nie wdając się w to, jakie są intencje, nie tylko chodziło o to, no że po prostu system, który został stworzony, jest takim systemem, który nie jest w stanie tych autostrad wybudować. Nie jest w stanie zapewnić nam dobrych kolei, które nie będą miały największej w Europie liczby wypadków na każdym kroku. Nie jest w stanie nam zapewnić dobrych szpitali i wizyty u specjalisty w Państwowej Służbie Zdrowia w ciągu tygodnia, a nie 9 miesięcy czy 15 miesięcy, jak się czeka w tej chwili. Nie jest w stanie zmniejszyć zadłużenia, nie jest w stanie usprawnić państwa, zlikwidować biurokracji. To wynika z natury systemu. Tak samo jak system PRL-owski nie był w stanie dać ludziom papieru toaletowego, sznurka do snopowiązałki, nie mówiąc o mięsie i wędlinie. Bo gdyby był w stanie, to by Jaruzelski rządził do dzisiaj. A dlatego upadł w końcu, że nie mógł. Taki był sens moich słów. Tu nie chodziło o to, czy Donald Tusk ma dobre intencje, czy ma inne intencje. Myślę, że ma intencje dobre dla siebie, ale to do sprawy nie wchodziło. Chodziło mi po prostu o to, że totalnie jest niesprawny ten system i to jest jakaś dla nas nadzieja, no bo ponieważ próbowała się ta władza oprzeć na takim zachwycie Polaków, że jest pełna miska, w związku z tym jak będą mieli Polacy pełną miskę, to większość Polaków będzie głosowała na władzę, którym dajemy sobie pełną miskę, o nic innego się nie będzie martwiła. No, ta władza po prostu pełnej miski nie jest w stanie załatwić bez względu na swoje intencje, tylko dlatego, że taka jest jej natura, że jest to władza cwaniaczków, którzy wszystko rujnują, czego się dotkną.
Dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maryja. Halo?
Dobry wieczór.
Dobry wieczór panu.
Czy dodzwoniłem się do Radia Maryja?
Tak. Pana imię?
Proszę?
Pana imię?
Jacek.
Panie Jacku, już pana
słyszymy.
Prosimy o słowo, pytanie.
Ja chciałem, bardzo super audycja. Niech będzie pochwalony Jezus i zawsze dziewica Maryja.
Teraz i zawsze.
I przepraszam za zdenerwowanie, bo pierwszy raz dodzwoniłem się. Chciałem tylko powiedzieć, że dopóki Polską nie będą rządzić Polacy, to niestety cała, tak jak pan Ziemkiewicz powiedział na początku, są dwie opty. Prawdopodobnie ta jedna orwellowska jest w dużym marszu, ale polska historia przede wszystkim jest tak wspaniała i inne nacje mogą nam zazdrościć. Ale niestety, jak każda cywilizacja u swojego szczytu, tak jak rzymskie imperium, bawili się ludzie i występy gladiatorów podziwiali. Ta niższa warstwa społeczeństwa, władza właśnie imi, tymi występawami, starała się odwrócić uwagę od wszystkiego innego i mistrzostwa piłki. Mistrzostwa Europy to były takimi igrzyskami, tak mi się wydaje, żeby odwrócić uwagę. A poza tym Polska jest takim ostatnim bastionem katolicyzmu, z którym się walczy na całym świecie. I to wszystko. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy panu. Dobranoc.
Dziękuję bardzo. Panie Jacku, ja bym się tylko z jedną rzeczą nie zgodził. To znaczy, pan tak powiedział, że źle będzie, dopóki nie będą rządzić Polacy. To teraz pytanie, kogo my rozumiemy jako prawdziwego Polaka, tak? Bo jeżeli to
czy
ma...
To często możemy pytać o interes, tak? Czy interes
no właśnie,
państwa,
czy Polacy, czyli rozumiem człowiek, który... Dopóki nie będą rządzić ludzie, którzy się będą kierować polskimi interesami, to będzie źle. Natomiast jeżeli w tym ma być taki podtekst etniczny, to to jest takie trochę ułatwianie sobie życia. To jest to, myśmy trochę mówili o tym, co zresztą ojciec Rektor wspominał właśnie o takim pewnym zdziecinnieniu, co już wielu naszych myślicieli, prawda, Stanisław Brzozowski, bodajże wcześniej jeszcze i Mochnacki, wyrzucali to Polakom, że Polska bywa zdziecinniała, niedojrzała, że sobie ułatwiamy właśnie pewne w sposobie myślenia, uciekamy przed rzeczywistością. I taki schemat etniczny moim zdaniem też jest taką trochę ucieczką przed rzeczywistością, że jeżeli ktoś nam nie pasuje, do tego jest to... A jak to ktoś powiedział, w każdym narodzie mamy i bohaterów, i świętych, i kanalię mamy w ten. W Polsce też niestety, jak to Jan Krzysztof Kelus śpiewał, urodzimy i dosyć jest kanalii. I jak sobie będziemy tak ułatwiać, że jeśli ktoś się nie kieruje polskimi interesami, działa przeciwko Polsce, to dlatego, że to widocznie nie jest Polak i tam, nie wiem, prawda, a Tusk to Niemiec, a Komorowski to tam jakiś Ukrainiec, który ukradł nazwisko prawdziwym Komorowskim. Są takie teorie spiskowe, które w gruncie rzeczy są jakimś taką służą ocaleniu dobrego samopoczucia sobie, że my Polacy wszyscy jesteśmy dobrzy, a ci, którzy nie są dobrzy, to znaczy widocznie nie są Polacy. To ja bym, nawet bym też chciał, żeby tak było, tylko że no niestety, wszczęsny Potocki, marszałek Konfederacji Targowickiej, był bez wątpienia etnicznym Polakiem, ponieważ przy jego pozycji społecznej w arystokracji te rodowody były znane bardzo dokładnie i nie można, nie ma cienia zarzutu. Generał Zajączek wspomniany był też etnicznym Polakiem i całe mnóstwo kanali w naszej historii było etnicznymi Polakami i również politycy nasi obecni, którzy rządzą Polską i prowadzą ją ku nieszczęściu być może, a na pewno ku cywilizacyjnemu regresowi, też robią tak dlatego, że jak już to starałem się wyjaśnić, realizują pewne interesy pewnej grupy, pewnej sitwy, pewnej koterii i naprawdę ich etniczność nic do tego nie ma.
Ja bym jeszcze powiedział, że rozmawiając w ogóle o zachowaniach polityków, musimy pamiętać o tym, że działają oni w warunkach zawsze trudnych. Znaczy polityka to jest, tak się w Polsce przyjęło pisanie na przykład, że politycy to leniuchy w Sejmie. To jest bardzo trudny zawód. No ja nikomu nie życzę zawodu polityka. To jest zawód, w którym podlega się tysiącom stresów, bardzo wielu ograniczeniom, konieczności chodzenia na kompromisy, presji, no, a także no, w takim fizycznemu przeciążeniu, no, jeżdżeniu po Polsce w te, we w te i tak dalej. Na przykład w przypadku posła za pieniądze wielu ludziom wydające się istotne, ale na przykład w porównaniu z Europarlamentem małe, tak, to z kolei rodzi frustrację. Więc posłom w polskim parlamencie należy, uważam, więcej płacić, dlatego żeby mieli poczucie ważności w stosunku do Europarlamentu. Ale co chcę tak naprawdę powiedzieć? Otóż politycy działają w takim klasycznym schemacie, przyjmuje się na, jakby działają na trzech poziomach. Jest poziom najwyższy. To jest poziom takich głębokich przekonań, to właściwie świat wartości, można powiedzieć, danego polityka. Czego on chce, jaką on ma wizję człowieka, jak on chciałby urządzić świat, znaczy po co ludzie żyją, to są tego typu pytania, tak? Co jest najważniejsze? O co należy zabiegać w perspektywie całego życia. To jest najwyższy poziom. Jest poziom taki średni, to jest poziom partii, znaczy jaki zbuduje do tego mechanizm, jaką partię założy, z kim się sprzymierzę, w którym kierunku sceny polityczne się umiejscowię. To jest poziom drugi, średni. Jest poziom najniższy, to znaczy tu mam rywala, muszę go zniszczyć, tu mam sojusznika, muszę go pozyskać, brakuje mi pieniędzy, muszę zdobyć pieniądze, muszę mieć media, żeby mieć wpływ na ludzi. Taki poziom bieżących gierek, często bardzo nieestetycznych. I polityk, który nie umie któregoś z tych trzech poziomów, czyli meta, idea, strategia taka dłuższa i te bieżące gierki, i nie jest politykiem kompletnym. I nie jest dobry, bo albo mamy piękno ducha, który nie jest w stanie radzić sobie z rzeczywistością, albo mamy na przykład tylko drobnego cwaniaczka, u którego te halsowanie poszczególne nie prowadzi donikąd, jest tylko po prostu bieżącą grą. I I Donald Tusk, i Jarosław Kaczyński to są politycy, którzy umieją te trzy poziomy dobrze. Jak ktoś jest na szczycie, ktoś był premierem, to umie to dobrze, tak? To nie ma dyskusji. Więc najważniejsze pytanie jest takie, co tam jest na szczycie? Coś, to jest coś, czego nie widać zawsze. Oni mogą co innego mówić, a co innego realnie myśleć. Ja myślę, że u Donalda Tuska to jest taki postmodernizm, takie wybieranie sobie tożsamości. No on kiedyś tam chciał być Kaszubem, potem był gdańskim liberałem, po aferze Rywina był liberalnym konserwatystą, bo to było modne. Teraz jest Europejczykiem, jeszcze wcześniej, prawda, był flirt z Kościołem tuż przed wyborami prezydenckimi. Więc on wybiera, prawda? Natomiast no, Jarosław Kaczyński, polityk ewidentnie mający również wady, no, takie, które są też dla wielu oczywiste. No jednak jest politykiem, który jest zanurzony w Polsce. Tak, znaczy dla niego Polska jest ważna. On by się podpisał, jeżeli on pisze na plakacie zdanie Polska jest najważniejsza, no to on tak naprawdę uważa. Tak, znaczy oczywiście to nie chodzi o jakieś pogaństwo, no w tą Polskę jest wpisane chrześcijaństwo. On naprawdę tak uważa i on uważa, tak jak Jarosław Marek Rymkiewicz, że służba Polsce to jest jakieś życiowe szczęście i spełnienie. I to bym szukał tej różnicy, a nie, że Tusk nie chce. Tusk raz chce, raz nie chce. To politycy, nie przywiązujmy się tak bardzo do poszczególnych jakby zagrań polityków, bo one bywają różne. No, trzeba patrzeć w perspektywie, tak? Wszyscy czujemy i tu intuicja jest rzeczą pożyteczną. Kto chce służyć Polsce, a kto chce służyć swojej grupie wyłącznie.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Serdecznie kłaniam się, mówi Jerzy z Francji. Bardzo witam szanownych gości. Pozwolę również i ja wyrazić swoją opinię, mimo że mieszkam za granicą, to jednak mam żywy kontakt z krajem, a zresztą sytuacja wcale nie tak bardzo odbiega w naszym kraju z sytuacją w ogóle na Zachodzie, chociaż jest gorzej. A powiem dlaczego. Otóż, jak pan powiedział, oczywiście tutaj jest najważniejsze, co się dzieje tam na tej górze. No bo właściwie to tak jest. Człowiek reaguje tak, co ma w głowie. Zanim będę mówił jednak, czym jest nasiąknięty, prawda, zanim poruszę bardzo krótko sprawę mediów, to może właśnie chciałbym o rządzących powiedzieć. Gdyby rządzący byli bardziej, ich umysły skierowane bardziej na służbę zwykłemu obywatelowi, ludziom słabym, zapewne nigdy nie daliby się zmanipulować przez grupy, które właśnie robią umizgi do władców, prawda, we własnych interesach. I dlatego to jest najgorsze, że dają się manipulować politycy, że politycy nie odrzucają tego i prawda, i dlatego w interesach grup, które silniejszych rządzą. A dam taki przykład. Chociażby w naszym kraju sprawa odzyskiwania własności. To prawda, jest człowiek, który był właścicielem, ma prawo odzyskać swoją własność. Istnieje drugi problem, który istnieje, jak długo można czekać, określić, prawda, pewien ilość lat, nie można w nieskończoność czekać. No ale zostawmy ten temat. Ale co się w Polsce robi? Przecież równie niewinni byli ci, których pozbawiono własności, jak również niewinni są ci, którzy na ich miejscu mieszkali, czy mieszkają. No, bez pardonu wyrzucić własnych obywateli, tak, to nie służyć właśnie swojej ojczyźnie. A dlaczego brak mądrości jest właśnie tym politykom? Dlaczego na przykład nie zobligują człowieka, który raptownie pojawia się, nie wiadomo, skąd po tylu latach i prawda, i żąda zwrotu jego własności, dlaczego jego nie zobligować do tego, by zanim odzyska tę własność, żeby jednak on właśnie zapewnił miejsce tej osobie i to za zgodą tej osoby takie, jakie mu będzie odpowiadało, a nie tak robią, jak gdyby ta osoba była intruzem, weszła w mieszkanie, prawda, trzeba ją usunąć. To nie jest mądrość polityczna. Mądry polityk chroni swego obywatela i obliguje drugiego, który ma równie prawa, ale ten człowiek jest niewinny. Trzeba mu zapewnić mieszkanie, z nim się porozumieć, a nie tak zrobić, jak manipulować jak pionkami. Tego się nie robi. Brak mądrości i służba niewłasnemu narodowi. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, która bardzo jest taka rażąca, właśnie media. Oczywiście media są wszędzie różne. prawda? Różne mają optyki, różne przekonania, różne myślenia, różne, prawda, polityczne przekonania i tak dalej. Dlatego tak bardzo ważny jest w demokracji pluralizm. Prawdziwy i mądry rząd to jest ten, który daje pluralizm w ten oto sposób, by nie ograniczać, gdyby nie było jakiegoś monopolu, zakłamania, bo media mogą również prowadzić zakłamanie przemilczaniem pewnych rzeczy, które są niewygodne i które są tajone przed obywatelem. Media wtedy bardzo odpowiadają, a choćby nawet to, co było te liczne, tak ogromkie, bardzo wielkie manifestacje w obronie telewizji Trwam. Bardzo wielkie manifestacje. Przemilczenie. Czyli, że tak jak gdyby nigdy nic, jest to fałsz i zafałszowane. Dlatego media muszą być pluralistyczne. Najlepsze media są te, które nawet w swoich programach są bardzo zróżnicowane. Obywatel nie chce cały dzień słuchać o polityce, czy cały dzień muzykę na okrągło słuchać, prawda? On chce różnych programów na poziomie i niestety są te właśnie różne media, te, w których ani programów nie ma patriotycznych, te komercyjne raptownie się pojawiły, prawda, które właściwie niczemu nie służą, tylko rozbałamucają ludzi, a ludzie czegoś żądają więcej. A choćby nawet dam przykład właśnie Francji, w której między innymi, oczywiście każdy kraj ma swoje problemy, ale tutaj są niektóre nawet radia, które się z przyjemnością słucha, dlatego że jest autentyczny dialog. Dialog z obywatelem, rozmowa i obywatel wyraża, bo przecież obywatele najbardziej znają sytuację, a nie jakiś polityk. Oni sami żyją i wiedzą, co im doskwiera, prawda? I wobec tego oni poruszają ten problem na antenie, a politycy z anteny uczą się w ten oto sposób. To jest mądrość właśnie polityczna, a nie tak decyduje, ja o wszystkim wiem, prawda, nie ma pluralizmu, bo on mnie skrytykował. Nie, nie, nie. I musi być pluralizm dla dobra, prawda, narodu. I jeszcze jedną rzecz chciałam tak może na koniec powiedzieć, że w tej dobie tego rozwoju, tego wielkiego tempa, tej demokracji jakoś zatraca się to pojęcie wspólnoty, solidarności. To znaczy ta solidarność istniała wtedy, kiedy dosłownie wszyscy, No 90% ludzi znajdowało się w tej samej sytuacji, to znaczy braku wolności. Och, co za wspaniała była solidarność i bardzo dobrze. Ale w tej chwili cóż się tworzy w demokracji, właśnie w tym liberalizmie, prawda, w demokracji, ale liberalizmie, to znaczy człowiek zawęża się do swego interesiku. Jeżeli mnie jest dobrze, już interes tej empatii nie ma, że nie będę bronił drugiego, aj, bo dla mnie jest dobrze, to nie ma solidarności. Czyli trzeba jednak wrócić mimo wszystko, chociaż mi się dobrze dzieje, ale jeśli jest, ktoś ma rację i ten słabszy krzyczy i trzeba mu wspomóc, trzeba za nim pójść mimo wszystko, że mi jest dobrze, żeby nie było tego zamykania się tylko na sobie, bo to na dłuższą metę nic dobrego nie da. Szczęść Boże, życzę wszystkiego najlepszego.
Dziękuję bardzo. Ja odnosząc się do tego ostatniego wątku solidarności, myślę, że bardzo dobrze, że pan przywołał to polskie doświadczenie, ponieważ ja z pewnym smutkiem zauważam, że to jest jednak w takim myśleniu Polaków, no mimo rocznic, mimo istnienia Związku Solidarność, jakoś tak okres, szczególnie mam wrażenie, już no, trochę martwy. Znaczy, to jest bardzo smutne. Być może przyjdzie czas, że ta solidarność odżyje, ale ja mam wrażenie, że nie, to jest z tych polskich wielkich tradycji, to jest taka dziś realnie najbardziej taka no, pusta. To znaczy, do nikogo jakby nie odwołuje się, znaczy inaczej, że to spotyka się z jakimś takim głuchym odzewem i wszyscy tak zaklinamy solidarność, chcielibyśmy ją reanimować. I czujemy też, że jest w tym społeczeństwie tak podzielonym, tak rozbitym na jednostki, że to jest że tego nam potrzeba, takiego właśnie ducha solidarności. Mamy pewne grupy, które są nim przesycone, ale jako całość, jako społeczeństwo, to my bardzo się oddaliliśmy, dużo dalej niż te 30 lat, które minęły od sierpnia, 32 lata od sierpnia 80 roku i że jest to jakiś bardzo duży problem, bo jeżeli my przestaniemy być wspólnotą, to jest chyba tak naprawdę cel naszych nieprzyjaciół. Jeżeli przestaniemy być wspólnotą, która nawet nie to, że wspólnie coś robi, tylko że jakoś wspólnie w ogóle, że to, co ją łączy, to jest właśnie jakieś wspólne myślenie o przyszłości. To jest dziś stawką. Znaczy, to jest taka bardzo niebezpieczna sytuacja, w której to się wszystko może rozkruszyć. Nie wiem, czy pan o tym mówi, ale ja mam takie wrażenie, często spotykam ludzi i jestem tak wręcz oszołomiony jakby poziomem egoizmu, wypisania się ze wspólnoty, pogardy dla tej ziemi, dla jej ducha, jej historii. Znaczy to mnie szokuje, znaczy to są jakby, to są, wydaje się, że to są ludzie, którzy wyszli z jakiejś maszyny, no, że oni są, no tak, że tak powiem, sprowadzeni do pierwotnych instynktów, to często jest w bardzo eleganckiej formie, że to jest naprawdę przerażające. I ta solidarność, która była takim uczłowieczeniem tych właśnie roboli, jak to kiedyś mówiono z pogardą, takim nadaniem im tej podmiotowości, takiego szacunku, godności, no by się nam ponownie przydała. Dziś powtarzam, mam wrażenie, że to niestety jest coś bardzo jakby z dalekiej przeszłości. Wszyscy czujemy, że to jest emocjonalnie inny świat, niestety. No.
Mi się bardzo podobało w wypowiedzi pana Jerzego to zwrócenie uwagi na, troszkę o tym mówiąc, o tym endeckim patriotyzmie. Mniej więcej tę samą myśl starałem się tutaj wyrazić, że mądrość i uczciwość nie tylko nie są ze sobą sprzeczne, ale wynikają z siebie. To znaczy, że dobro jest tak naprawdę opłacalne. Bo właściwie wszyscy w świecie dzisiejszym jesteśmy uczeni, że albo jesteś uczciwy, to musisz szlachetny i chcesz się kierować po porywami jakimiś, to musisz mieć, jak to dosadnie lud mówi, twardą D, żeby potem zapłacić koszty tego, a jak chcesz być mądry, to musisz być cwany, nie liczyć się z innymi, deptać innych, prawda, to wtedy się dorwiesz do swojego indywidualnego sukcesu. Że to być może w indywidualnym wymiarze się sprawdza, natomiast trochę też tak jest, że jakby Pan Bóg na wielkich liczbach działał i po prostu nagradzał te społeczeństwa, które po prostu potrafią współpracować. I polityk, tak jak pan powiedział, mądry polityk wie, że pewne rzeczy się opłacają. Solidarność, ten duch solidarności, o którym Jacek mówi, się opłaca, bo dzięki temu, prawda, coś rośnie. Wbrew takiemu stereotypowi, Ameryka to nie powstała na chciwości, nie powstała na tym, że pierwszy milion trzeba ukraść. To jest absolutna brednia ludzi, którzy w Polsce wiedzę o kapitalizmie czerpali ze szkoleń partyjnych. Tylko Ameryka została zbudowana przez ludzi, którzy z Biblią w ręku żyli. I to nie jest przypadek, że do dzisiaj w każdym hotelu amerykańskim się wejdzie, to jest książka telefoniczna i Biblia w pokoju. Zawsze. Bo to jest kraj zbudowany właśnie, który jakby premię uzyskał i ten sukces odniósł właśnie dzięki temu, że był krajem w bardzo wysokim stopniu moralnym. Kapitalizm klasyczny, ten prawdziwy kapitalizm, nie to, co się dzisiaj nazywa neoliberalizmem, czyli nie taki kapitalizm hazardowy oparty na spekulacjach finansowych, tylko ten kapitalizm oparty na pracy, na uczciwości, wolności tworzenia, to był ustrój wysoce moralny i dlatego on zadziałał, że poza skutecznością ekonomiczną, to tam również przyjęto pewną podstawową zasadę, że trzeba być uczciwym, tak? Że jak się coś od kogoś bierze, to trzeba mu zapłacić, a nie go zastrzelić. I państwa, które tych zasad przestrzegają, się świetnie rozwinęły, a państwa mafijne pozostały w takim stanie półfeudalnym. No i właśnie myślę, że brakuje nam tego elementu uświadamiania, nie wiem, głoszenia, przekonywania Polakom, wychowywania Polaków w tym duchu, w którym solidarność mogła ich wychować. Ja, wydaje mi się, że to jest temat na inną może rozmowę, że oczywiście można to sobie dość dokładnie wyjaśnić, dlaczego ten wspaniałe doświadczenie, ten etos solidarności został zabity w ostatnich latach, dlaczego kompletnie go zniszczono i jakie błędy z jednej strony, a z drugiej strony świadome działania w interesie grup rządzących zostały podjęte, żeby do tego doprowadzić, ale to już nie wdając się w to w tej chwili, ja myślę, że bardzo dobrze jest zdawać sobie sprawę z tego, że moralność jest czymś, co się naprawdę w skali zbiorowej, na dużych liczbach, co się sprawdza.
Jeszcze króciutko dodając, bo słusznie, Rafale, przywołujesz przykład Stanów Zjednoczonych i innych państw. Na czym polega trochę problem Polski współczesnej? Polega na tym, że Polacy właśnie w jakimś swoim takim odruchu zdziecinnienia, oczywiście nie wszyscy, ale niestety w dużej liczbie, nie widzą związku, że jest, nie widzą tego, że jest związek między prestiżem Polski, sukcesem Polski, pozycją Polski, a ich osobistym sukcesem. Znaczy widzi to każdy Amerykanin, Brytyjczyk, że to jest związek, że to jest związane. Jeżeli Ameryka jest silna, to amerykańskie firmy mają więcej rynku na świecie i więcej zdolnych umysłów ściągają. Widzą to Brytyjczycy, że to jest prestiż, że ten prestiż przekłada się w tym, ile ty zarabiasz jako imigrant i także w tym, jak twoja firma negocjuje, prawda, i jak twoje interesy są bronione na świecie i co ty u siebie jesteś w stanie zapewnić, żeby jaki poziom produkcji jesteś w stanie zapewnić. Ten związek między powodzeniem Polski a powodzeniem Polaków istnieje i o nim trzeba przypominać.
Radio Maria, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Dziękuję bardzo za fantastyczny temat, ale chciałbym podjąć jeszcze jeden temat. Chciałbym mówić, żebyśmy czerpali z klasyka i przypominali ekspozę premiera Tuska, przypominali zdanie z 2007 roku z ekspozy, gdzie pewne zdania w kampanii wyborczej zaczynamy szukać cuda, jakieś nie wiadomo jakie teksty, a tu wystarczy jedno zdanie z ekspozy premiera Tuska, do którego nie trzeba nic tłumaczyć, do którego nic nie trzeba mówić. Ono pokazuje sytuację dzisiejszą i to, co pan premier obiecywał. I przypominać, tam są takie perełki, bo to już chyba za 3 godziny pan premier znają. Tam są takie perełki słowne, kto nic dodać, nic ująć, które po prostu w kampanii wyborczej czy gdzieś będą doskonałą, nie trzeba kombinować żadnych rzeczy. Mówię tak, i trzeba przypomnieć panu premierowi, nie, może to panowie dziennikarze przypomną, bo ja się na przykład interesuję, ale ja nie znalazłem tego nigdzie. Znam tylko we fragmentach. Wywiad pana premiera chyba z 97 roku o tym, że polskość to nienormalność. W społeczeństwie to w ogóle nie jest nieznane i ja tego też całego tekstu nie mam, nie wiadomo gdzie ten tekst tego, może panowie w swojej gazecie tak uważam, że przypomną ten tekst. Pan premier się chyba tego nie wyprze, nie, do sądu panów nie poda, prawda? Teraz jeszcze jeden temat. A propos abonamentu. Byłem na demonstracji na Placu Trzech Krzyży w kwietniu w Warszawie. No i tam się pojawiła dziennikarka Polskiego Radia z mikrofonem. Zaczepiła dwóch panów pięknie wyglądał, siwych. No i pyta czy płacą abonament. Panowie bardzo grzecznie powiedzieli, proszę pani, no, ponieważ pan premier wystąpi i powiedział, żeby abonamentu nie płacić, no to my nie płacimy. Ale jak pan premier wyjdzie i powie, że się pomylił i każe płacić, no to my będziemy płacić. Także o takich perełkach bardzo by było dobrze, że tak powiem, przypominać, nie tylko Polakom, żeby wiedzieli, ale przypominać rządzącym. No i na koniec chciałbym takim zdaniem przyznać, aby się żyło lepiej. No, tylko czy wszystkim? Dziękuję bardzo.
Dziękujemy. Bóg zapłaci.
No, ten cytat Polskość to nienormalność tam w szerszym kontekście został ostatnio przez kwartalnik Arkana, tak przez ojca Tadeusza Rydzyka przywołany tu na antenie, także to jest też bardzo proste do odnalezienia w internetu. To jest nieco bardziej skomplikowane w tym kontekście, tam Donald Tusk rozważa, czy Polskość to nienormalność, czy przyjąć ten ciężar, no kończę tak, że przyjąć, ale to takie jest rzeczywiście no nie takie dziwne mimo wszystko i takie trochę zaskakujące. Ja, pan wspomniał o tym expose. Ja powiem tak, tez, które, czy faktów, które no, pokazują ten rząd jako niespełniający obietnic, jako zawodzący własne deklaracje obywateli. No te drogi, prawda, miało być 4000 kilometrów dróg, do tej pory jest 600 kilometrów. No to tego jest, to można wydrukować grubą gazetę przez tydzień codziennie i jeszcze zostanie materiału. To nie jest problem. No problem, jak z tym dotrzeć do Polaków. No pan mówi, panowie redaktorzy, możemy oczywiście w swoim tygodniku, możemy korzystać z gościny, możemy w kilku innych programach, ale na tym koniec. No a jak to się mówi ostatnio modnie, rzeczywiście świat Polaków kształtuje się między 19 a 20, czyli w tych głównych programach informacyjnych, więc to nie co, tylko jak dotrzeć z tym przekazem, bo co, w ogóle co robić z Polską w Polsce, to my mniej więcej wiemy, no, tylko problem z możliwościami.
Za 20 minut będzie godzina druga. W Radiu Maryja trwają rozmowy niedokończone. Nasi goście to pan redaktor Jacek Karnowski i pan redaktor Rafał Ziemkiewicz. Proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Marek z Bawarii. Witam ojca Grzegorza i panów publicystów, których bardzo cenię i w dzisiejszej audycji właściwie potwierdzili swoje kwalifikacje jako publicyści, obserwatorzy sceny politycznej.
Wrócił pan do brzęczącego telefonu, tak słyszę.
Tak. Proszę panów i proszę ojca. Ja jestem od prawie 20 lat współpracownikiem Radia Maryja, od ponad 10 lat naszego dziennika i tak dalej, bo być może panowie nie mieli przyjemności mnie słyszeć. Chciałbym podzielić się kilkoma refleksjami, bo dzwonię tu z podwórka bawarskiego. Właśnie całkowicie chciałbym się zgodzić z to, co i pan redaktor Ziemkiewicz mówił i ojciec Tadeusz Rydzyk, jeśli chodzi o sprawę uczenia się od Niemców i tak dalej. Jestem tutaj, że tak powiem, ponad 30 lat i rzeczywiście, pomimo że mam niezłą pozycję zawodową jako prawnik, ale wiele skorzystałem i denerwuje mnie ta byle jakość w Polsce. Pomimo że mam tylko obywatelstwo polskie i nigdy niemieckiego nie przyjąłem, to jednak pewne wzorce i pewne sposoby zachowania i dbałości o państwo i społeczeństwa i elit politycznych, no to nie ma w ogóle porównania to, co w Polsce. Ale chciałbym pierwszy raz publicznie powiedzieć, ja 4 lutego obecnego 2012 roku, będąc na konferencji bezpieczeństwa w Monachium corocznej, był tam prezydent Komorowski i miałem możliwość osobistego wręczenia prezydentowi Komorowskiemu, który brał udział też w tej konferencji dniowej w Monachium polityków z kilkudziesięciu państw, wręczyć memorandum. Poruszyłem tam to ponad 23 strony. Poruszyłem tam pierwsze, sprawa polskiej, wady polskiej polityki zagranicznej. Jeśli chodzi o moje refleksje dotyczące Smoleńska i zaniedbań i trzecie, niedopuszczenia radia, telewizji Trwam na ten tak zwany multiplex, pokazując ustawy niemieckie i francuskie w porównaniu z Polską, jeśli chodzi o dostęp do wolności mediów elektronicznych, zwłaszcza uregulowanie sprawy techniki cyfrowej. To chciałem pierwszy raz publicznie, bo to przekazałem Fundacji Lux Veritatis już zaraz 2 tygodnie po moim, w połowie lutego. To tylko pierwsza sprawa. Druga sprawa, chciałem się odnieść do polityki europejskiej. Proszę panów, w tej chwili właściwie w tych dniach się rozstrzyga los modelu Europy. To, co wczoraj podjął Bundestag i Bundesrat w formie tak zwanej ustawy, super ustawy, gdzie 2/3 musiało być za, jeśli chodzi o tak zwaną ustawę fiskalną, będącą obowiązkiem wszystkich krajów, nie tylko strefy euro, ale Unii Europejskiej, jest to budowanie super państw, państwa, gdzie właśnie, jak ja mówię, królowa Merkel, nie cesarzowa, ja ją nazywam tu Königin, królowa, i wielu Niemców to mówi, mamusia, mami i tak dalej, ale tu polityka niemiecka innymi krokami, ni za Bismarcka, ni za Fryderyka Wielkiego II, który rozbierał Polskę jako państwo, to robi coś innego. I ten model Europy w modelu tym neoliberalnej gospodarki, gdzie elity polityczne są uzależnione od tak zwanych rynków finansowych i te zabiegi kosmetyczne, które i tak prowadzą do jakiejś katastrofy według mnie, natomiast wykluwa się polityczny model Europy. I tu, co pan Zienkiewicz mówi a propos to, co sobie w cudzysłowie szykuje premier Tusk w Europie, to chciałbym podać informację, że są już modele Europy, gdzie Parlament Europejski będzie dwuizbowy. Dotychczas jest jednoizbowy, gdzie będzie Parlament i Senat Europejski, gdzie będzie prezydent europejski, i te modele już są tu poważnie dyskutowane i w publicystyce na łamach wielkich dzienników Frankfurt Allgemeine czy Die Welt, ale również w poważnej publikacjach Instytutu do Spraw Polityki Zagranicznej, który jest jakby think tankiem dla niemieckiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych i dla pani kanclerz i ścisłych doradców, jeśli chodzi o politykę europejską w XXI wieku do 2050 roku. I ta tematyka jest w Polsce w ogóle nieobecna. W tej chwili igrzyska. A propos mediów jeszcze, to przepraszam, że tak skaczę, ale nie powiedzieliście panowie to, co mnie tu uderza, bo ja około 20 programów telewizyjnych Telewizji Polskiej odbieram na tak zwaną kartę telewizyjną, więc TVN i tak dalej, bo mi chodzi o to, żeby konfrontować informacje. W związku z tym, że zbieram informacje różnego rodzaju i porównuję je, widzę, że w Polsce tak zwana telewizja publiczna i jej program jest dodatkiem do bloków reklamowych. To oczywiście wynika z tego, że w Polsce, z tego co wiem, niecałe 10% płaci na abonament, gdzie w Niemczech jest ściągalność abonamentu 95%. Ale skandalem jest do mnie na przykład reklamowanie w serialach telewizyjnych, lokowanie różnego rodzaju produktów, czy Nutelli, czy kawy, czy tego. Nie mówiąc o tym, że jak jest publicystyka, na przykład w telewizji TVP Info, to praktycznie audycja informacyjna trwa 30 minut, a formalnie w programie jest, że ma trwać 45-50, a 20 minut to jest przed i po blok właściwie pasty, kosmetyki, biustonosze, samochody, leki, tak zwane leki i tak dalej. I to jest skandal. Nikt tego nie porusza, jakie są dysproporcje. No, co jest do czego? Czy to wykupują firmy częstotliwości, firmy reklamowe, i program jest dodatkiem, tak zwany program, ta miałkość tego programu, czy odwrotnie? I tu jest problem. I tu na komisji prosiłbym, a panów jako publicystów, poruszenie tej dysproporcji, bo ja dostęp mam i do mediów francuskich, i brytyjskich, i głównie niemieckich, i to telewizja. Tutaj na przykład sobota i niedziela jest 100% wolna, 48 godzin nie ma żadnych reklam, a w dni tak zwane robocze po 20 nie ma w telewizjach publicznych, czyli regionalnych, landowych i ARD i CDF-u, żadnej reklamy, ani w filmach, ani po, ani a publicystykę i tak dalej, to tutaj programy publicystyczne trwają półtorej godziny, jest dyskusja, jest show i to są 5-7 głównych programów tydzień w tydzień, gdzie jest tematyka euro, tematyka przyszłości Europy, tematyka z czego chleb jest, jakie problemy dla współczesności, krytyka neoliberalnego systemu, kto kim jest. I tu się otwarty Tacheles mówi o tym, że praktycznie elity się ubezwłasnowolniły politycznie i sterują tym pewne, czy znane, czy nieznane zakulisowe organizacje międzynarodowe, które sterują tak zwanym rynkiem. Jeżeli kanclerz już mówi, że my musimy rynki uspokoić, no to znaczy, kto jest dodatkiem do czego. Ale tu to jest tematyka, która, że tak, absorbuje grupy społeczne i aktywność społeczna. Na moim osiedlu na przykład nie ma tygodnia, żeby jakiś nasz klub tutaj osiedlowy, to jest osiedle domków jednorodzinnych, to są i emerytowani profesorowie, i rodziny młode, nie ma spotkań przy kawie, gdzie się omawia i problematykę osiedlową, co zrobić na osiedlu, co, ale również problematykę dotyczącą ludzi starych, czy napisać petycję w sprawie emerytur, sprawy świadczeń, sprawy opieki nad ludźmi starszymi. I tego w Polsce nie ma. Jeżeli przyjeżdżam do Polski, bo mam rodzinę właśnie w Gdańsku i znam Kaszuby i ten teren, który niby jest patriotyczny i zaangażowany, ale tam też jest pustka. Każdy się zamyka w mieszkaniach, w jakimś małym środowisku i tematyka tak zwana społeczna, co się mówi w Polsce polityka, to nawet w mojej rodzinie mówią: Marek, no przestańmy z polityką, bo są różne poglądy, ale ja mówię, przecież musimy wyrażać, dlaczego ma być to temat tabu. Ale wiem od moich znajomych, przyjaciół i innych, że ludzie uciekają, bo nie wiem, czy to mierzi, czy ludzie czują jakby wyrzuty sumienia, braku zaangażowania. Ale nie mówiąc o elitach i tu te elementy, które w Polsce jest ten zaścianek. Ja popełniłem w ubiegłym roku i dałem taki 80-stronnicowy raport PiS-owi. Do dzisiaj nie otrzymałem odpowiedzi, czy Polska musi być krajem peryferyjnym. I tam pokazałem, że jest możliwość ściągnięcia 20-30 tysięcy specjalistów, młodych Polaków i średnim wieku, którzy wyemigrowali za chlebem do instytutów zachodnich, do uniwersytetów, czy w Stanach Zjednoczonych, w Niemczech. Tu mam w Würzburgu znajomych trzech o światowej sławie ludzi zajmujących się nanotechniką, czyli przyszłościową techniką małych obiektów, jeśli chodzi o elektronikę, czy cząsteczki, które właściwie w tej chwili będą wszechobecne, czyli miniaturyzacja do tego elementu, że gołym okiem się nie widzi. No ale niestety szczegółami, bo być może dla wielu osób, które nas słuchają, jest to obca tematyka, ale to jest jedna z tematyków. Na przykład w Polsce wynalazcy grafenu. Dzisiaj nie dostali złotówki z kasy państwowej, żeby grafen zapatentować w Międzynarodowym czy Europejskim Urzędzie Patentowym, żeby Polska miała wyłączność, a to jest jeden z elementów, jeden z węglanów, który będzie przyszłościowy, jeśli chodzi o elektronikę, podzespoły, telefonie komórkowe i tak dalej. Przepraszam za te różne wątki, ale to są te elementy, które można godzinami mówić, ale chciałem panów jako publicystę zainteresować, są jesteście w tej tematyce, obserwując felietony, zwłaszcza pana Ziemkiewicza, ale również pana Karnowskiego, ale tu woła o pomstę do nieba, jak my na własne życzenie częściowo się jeszcze bardziej, że tak powiem, peryferyzujemy. I to, a świat ucieka, a ta problematyka europejska, gdzie buduje się super państwo, kiedy 12 lat temu Joszka Fischer powiedział na Uniwersytecie Humboldta tą nową strategię, nową architekturę Europy, ja popełniłem wtedy dla naszego dziennika artykuł Europa niemiecka czy federacyjna ze znakiem zapytania, gdzie tam moja teza była, że Europa zmierza w kierunku modelu super państwa pod wodzą Berlina. I to do dzisiaj się to realizuje. To są w tych dniach akurat. Zwróćcie uwagę, nie wiem jak jutro, pojutrze prasa w Polsce, czy w ogóle ten temat będzie obecny, bo tu jest tematem od kilku dni to, co się w Brukseli stało, a zwłaszcza po Brukseli, że niby pani Merkel skapitulowała przed Hollandem i premierem Włoch, ale to właściwie było pójście na pewien kompromis, żeby polityczny model niemiecki przeforsować. Także szczęść Boże, pozdrawiam, Marek z Bawarii, szczęść Boże i wszystkiego najlepszego życzę.
Bóg zapłać panu.
Dziękuję bardzo, panie Marku. Tak krótko o reklamach. To jest, ja użyłem takiego określenia tam w pierwszej części rozmowy, że jeśli mam wątpliwość, czy mamy media publiczne, to mamy raczej państwowe media komercyjne w tej chwili. No to niestety wynikało z rozmaitych chorych zupełnie pomysłów polityków, którzy chcieli ciastko zjeść i ciastko mieć, no, żeby były media publiczne i żeby same na siebie zarabiały, konkurując z telewizjami komercyjnymi, co doprowadziło do absurdalnej formuły pana prezesa Kwiatkowskiego, że tyle emisji, ile abonamentu, a tyle komercji, ile się da zarobić na reklamach. No i rzeczywiście, ma pan rację, w normalnym kraju to jest tak, że telewizja publiczna ma swoje zadania, dostaje środki publiczne i dlatego właśnie nie nie zajmuję się tym, jak to nazwano, lokowaniem produktu, chociaż jako poloniście mi się po prostu otwiera scyzoryk z kieszeni, że takiego potworka jakiegoś można było z angielskiego product placement zrobić. No ale rzeczywiście wiele tych programów służy właśnie ulokowaniu produktu i dajmy sobie spokój z tym. Z tych wątków, które pan poruszył, rzeczywiście jest bardzo ciekawe. To już myślę na jakąś osobną rozmowę, ale trzeba o tym mówić, bo mam takie wrażenie, że oczywiście znowu dla polskich mediów będzie największym wydarzeniem, że Jarosław Kaczyński coś powiedział i organizowanie chóru autorytetów oburzonych, jak on mógł coś takiego powiedzieć, jak on znowu obraził, jaki on jest straszny i cały ten temat europejski gdzieś tam zniknie, co jest chyba też w dużym stopniu skutkiem takiej straszliwego spsienia tego naszego zawodu dziennikarskiego. Ja naprawdę mam wrażenie, że teraz zwłaszcza w telewizjach tych informacyjnych to po prostu jak ktoś chce pracować, to jest tylko jedyny, no powiedzmy dwa kryteria, tak? Po pierwsze musi to być człowiek gotowy za czapkę śliwek pracować przysłowiową, a po drugie no musi wiedzieć, kogo nie lubić. Wiadomo, że jak metodą Niesiołowskiego, jak nie ma o czym gadać, albo jak się nie ma pojęcia o czym, o temacie, no to należy wjechać właśnie na opozycję i przeklinać to, i jakoś to pojedzie. Więc po prostu w tych mediach, no tam naprawdę często pracują tacy ludzie za tę przysłowiową czapkę śliwek, którzy są kompletnie wzięci z ulicy, traktowani na zasadzie, że zasuwa jak nie, to jest 10 chętnych na twoje miejsce i oni po prostu nie są w stanie udźwignąć, no zrobić dobrego programu na przykład na temat tego, co się dzieje w kryzysu finansowego. No, trzeba mieć pewną elementarną wiedzę. A poza tym to też nikt ich do tego nie namawia. To jest rzeczywiście fatalna sprawa, bo kwestia tego, co się dzieje w Europie, tej próby, pan mówi, superpaństwa, to jest rzecz bardzo niebezpieczna, aczkolwiek może w nie taki sposób, jak to pierwszy odruch każe przyjmować, bo to jest rzecz skazana, to jest chory pomysł po prostu. To jest jakaś taka buta pewnych środowisk, establishmentów finansowych, politycznych, kompletnie nie uwzględnienie realiów. No, żeby zbudować superpaństwo, to trzeba albo na tym obszarze, który się chce objąć superpaństwem, dysponować poparciem znaczącej części ludności, albo dysponować siłą przymusu. Natomiast tak zwane rynki finansowe, które za tym wszystkim stoją, oni się kierują filozofią tasiemca, który siedzi w jelitach. Przepraszam, że to jakieś nieładne, no może dosadne porównanie, ale one myślą po prostu, ile są w stanie z tego europejskiego państwa wyssać i inspirują pewne właśnie działania polityczne skierowane na budowę superpaństwa, którego Europa nie ma siły stworzyć. Niemcy obecne, no ktoś powiedział, to można tak powiedzieć, że rzeczywiście realizują testament Bismarcka, to bo Bismarck właśnie mówił o budowaniu niemieckiej dominacji metodami pokojowymi przez gospodarkę. To był szalony Wiluś Kaiser dopiero i Hitler doprowadzili Niemcy do klęski dwukrotnej, ponieważ postawili na siłę militarną. Natomiast ten testament Bismarcka jest budowany, ale w zupełnie innych czasach. Kiedy Bismarck go tworzył, to Niemcy były w ogromnej ekspansji, także ludnościowej. W tej chwili Niemcy wymierają. W tej chwili jednak ogromna część obywateli Niemiec i rosnąca to są ludzie, którzy się wcale z Niemcami nie identyfikują, czy identyfikują się dość płytko, bo są to rozmaite napływowe mniejszości. No żeby tego nie rozwlekać, po prostu nie ma możliwości takiego długiego, skutecznego zbudowania superpaństwa, natomiast próba zbudowania tego superpaństwa musi doprowadzić do stworzenia antagonizmu w Europie, bo jeżeli rzeczywiście finansjera de facto niemiecka, chociaż to się nazywa Europejski Bank Centralny, sięga po kontrolę nad systemami bankowymi wszystkich innych krajów, no to wywoła reakcję. I to właściwie grozi takim nawrotem drugiej Jugosławii. Temat długi, większy, no teraz już go o tej godzinie nie omówimy. Może będzie jakaś inna okazja. Na pewno warto zachęcić wszystkich, którzy nas słuchają, żeby zwrócili na to uwagę, znaleźli dane w internecie, nie czekali, aż ktoś w telewizji to poda, bo nie ma co czekać. Pomyśleć po prostu mocno na ten temat.
Dziękuję. To był głos pana redaktora Rafała Ziemkiewicza. Dziękuję.
Jeszcze parę zdań.
Tak bardzo mówię, proszę, tak? Pan Jacek Karnowski.
Wszystkim bardzo dziękuję, że pan zwrócił słusznie uwagę na taką nadrozrywkowość, czy takie skupienie na rozrywce polskiej telewizji, na głupotach bardzo często. to też jest bój, który jest bojem o Polskę. Znaczy, ile w Polsce debaty o Polsce, o świecie, o sprawach publicznych. I to jest, zobaczcie państwo, media, które są kojarzone z opozycją, media, inaczej zwane mediami niezależnymi, czy media niezależne od rządu, no takie jak to, w którym gościmy, czy to, te, które reprezentujemy, bardzo obszernie informują o sprawach publicznych. Chcą debatować, chcą dyskutować, chcą rozmawiać, chcą poruszać sprawy ważne publiczne. No co chcą robić media rządowe? No chcą zaangażować i to nie tylko jakby w ostatnim roku, dwóch, tylko no w czasie 20 lat. No Polacy się mają zająć no jakimiś, prawda, głupotami, rozrywkami. No mają żyć serialami, mają żyć życiem celebrytów. Mają się nie zajmować Polską. I to jest bardzo ważna batalia. Pan też powiedział, że pewne rzeczy pana denerwują. To znaczy się naturalne, jak się mieszka za granicą i się nasiąka tym, co dobre za granicą. Natomiast no warto też pamiętać, że to nie jest takie proste, żeby to naprawić, prawda? Mam na przykład znajomego, który studiuje na amerykańskim uniwersytecie, jest bardzo dobrym ekonomistą i on właśnie, ja go pytam, czy ty wracasz do Polski? On mówi, nie wracam, bo wiesz, mówi, wy tam w Polsce nie macie takiego dobrego uniwersytetu, jakiego ja bym, czy nie mamy w Polsce takiego uniwersytetu, jakiego bym oczekiwał. No ja mówię, na tym polega problem, tak? Znaczy, na tym polega problem, że nie mamy. I nie jest odpowiedzią powiedzenie, przyjadę, jak będę miał dobry uniwersytet. Tylko raczej ciągle trzeba kombinować, jak taki uniwersytet zbudować. Tu się zaczyna prawdziwy patriotyzm, ja myślę, że właśnie na takim pytaniu, jak tu poprawić to, co się wydaje nienaprawialne, bo takie no, postulaty, że powinno być tak, to my jesteśmy tym zalewani i my to wiemy, no tylko sił nie starcza, żeby to wszystko ogarnąć. Jeszcze uwaga do Rafała Ziemkiewicza, ja bym raczej większym optymistą co do szans Niemiec na sukces. To jest jednak niesłychanie silna gospodarka, bardzo kreatywny naród, z olbrzymim geniuszem organizacyjnym i niestety lubiący iść do skrajności. Masz rację, że to się potem może skończyć nieszczęściem, ale przy atrofii pozostałych hasło wyborcze chadecji niemieckiej w ostatnich wyborach to było mamy siłę. Wir haben die Kraft chyba. Mamy siłę, tak? Znaczy to tak nie pisze ktoś, kto nie ma pewności siebie, znaczy na plakatach. Tak pisze potęga. Dziękuję bardzo.
Wszystkie klęski w historii zaczęły się od przesadnej wiary we własną potęgę.
Ale to prawda, nie bagatelizowałbym tego.
Przyszedł ten moment, że trzeba podziękować państwu. Bardzo to jest fantastyczna sytuacja takich nocnych rozmów z różnymi nocnymi markami, bez aluzji do imion, tylko ludźmi, którzy chcą rozmawiać. Także bardzo dziękuję za wszystkie te telefony i tym wszystkim, którzy się nie dodzwonili, no może inna okazja będzie i ja za tak zaproszenie tutaj.
Od razu panom powiem, że mamy cztery linie i cały czas cztery dzwonią.
No więc nie wszystkich się udało odebrać i wysłuchać, ale to jest bardzo ożywcze, muszę powiedzieć. Ja już to raz mówiłem w telewizji, ale powtórzę dla dziennikarza, który ciągle funkcjonuje właśnie w tych, jak to się w żargonie nazywa, w tych soundbite'ach, czyli że to takim, że trzeba wypluć z siebie wszystko w 15 sekund i przebić się do świadomości słuchacza, to po prostu jest masaż dla mózgu fantastyczny, za który bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękuję za wyróżnienie i dziękuję słuchaczom za wszystkie dobre słowa. Jako ktoś o wielokrotnie mniejszym dorobku od Rafała Ziemkiewicza.
Ale życzy się nie grzeszy, że też za te dobre słowa dziękuję.
Do nas obu, więc dziękuję bardzo.
Bardzo wam dziękujemy. A gdyby słowo powiedzieć, bo rozpoczęliśmy już 2 minuty temu program w niektórych stacjach naziemnych, na falach średnich nadajemy w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie. Wielu też już się wybrało do amerykańskiej Częstochowy, ale korzystając z tego, że mamy takich właśnie gości, pan redaktor Jacek Karnowski, pan redaktor Rafał Ziemkiewicz. Co powiedzielibyście do Polonii, daleko, daleko, kilka tysięcy kilometrów stąd?
No ja byłem w amerykańskiej Częstochowie, tam zresztą robiłem reportaż taki, bardzo dobrze to wspominam. Opowiedział mi właśnie jeden z ojców Paulinów wtedy taką anegdotę, że ja niestety zapomniałem, jak to miejsce po indiańsku się nazywa, ale kiedy oni kupowali, szukali miejsca na klasztor, to znaleźli to miejsce, co nam wiedzieli, że to się po indiańsku nazywa jakoś tam, bo ta nazwa zwyczajowa przetrwała. Natomiast dopiero po paru latach się dowiedzieli, że ta indiańska nazwa znaczy dosłownie Jasna Góra. Więc jeśli ktoś wierzy w znaki, to niewątpliwie był to znak umieszczenia tam takiej, tej właśnie ani innej świątyni. No co, cóż mogę powiedzieć tym, którzy się tam wybierają, że to w dzisiejszych czasach chyba bardziej niż kiedykolwiek nie ma emigracji. No, jesteśmy w bliskim kontakcie, więc to, czy ktoś mieszka w Stanach Zjednoczonych, czy mieszka w Polsce, to w gruncie rzeczy nie jest problemem, jeżeli ktoś chce się zaangażować w polskie sprawy i to się może angażować i to jest rzecz, którą bardzo ze strony Polonii Amerykańskiej liczymy i ojciec potrzebujemy.
Często mówię o tych dwóch płucach, prawda? Jedno w Polsce, jedno poza granicami.
No, Polonia to jest rzecz wspaniała, bywa wspaniała. I niewiele jest rzeczy no, tak pięknych jak to, jak sytuacja, w której ktoś mieszkając za granicą potrafi naprawdę przekazać patriotyzm, ducha polskiego i także, co uważam za najważniejsze, poczucie obowiązku względem Polski, tak? Bo to nie chodzi o cepelię, niż właśnie no, taka sytuacja, że mieszkamy za granicą i to się udaje, to się wielu osobom udaje, często bardziej skutecznie niż w Polsce, bo to, o czym mówi na przykład profesor Zybertowicz, tak? Spotykając się w różnych salach z różnymi grupami w Polsce i oni narzekają na sytuację w Polsce, on mówi, no dobrze, ale gdzie są wasze dzieci, tak? Czemu na tej sali nie ma waszych dzieci? To jest tak bardzo konkretne, bardzo słuszne pytanie. No, chcesz mieć Polski, chcesz przekazać pokoleniom, to od małego przyprowadzaj dzieci, prawda? Polonii często się to udaje w warunkach bardzo trudnych. Myślę, że Polonia może też wiele w Polsce wnieść i dać i myślę, że ten potencjał jest niewykorzystany, tak? I on jest oczywiście niewykorzystany no, z różnych względów, ale myślę, że no, jakby intuicyjnie, tak? Tutaj jest na pewno, po pierwsze, wiedza, jak to robić, na pewno doświadczenie, pewien duch. No i myślę, że trzeba czekać, aż taka iskra padnie i to naprawdę coś dużego z tego będzie. Dużo już jest, tak? No bo wszyscy wiemy, że na przykład Radio Maryja, no to jest dzieło wspomagane przez Polonię, za co należą się serdeczne podziękowania, bo ono jest ważne również dla nas tu, Polaków w Polsce.
Dziękuję panom bardzo. Szczęść Boże.
Dziękujemy. Szczęść Boże.
I wytrwałości w tym, co robicie.
I nawzajem.
Bóg zapłaci. Nasi goście w rozmowach niedokończonych, pan redaktor Jacek Karnowski i pan redaktor Rafał Ziemkiewicz. Bardzo dziękujemy im za ten czas, który spędzili z nami. Dziękuję też państwu za uwagę. Dziękujemy za telefony.